Pojawiliśmy się, ponieważ nas widać.
Jej, pojawiliśmy się, super.
Jej.
To witamy serdecznie na kolejnym live streamie i dzisiaj postanowiliśmy pogadać sobie o Enoli, ale najpierw, nie tylko, ale najpierw musimy was zapytać, jak nas słychać, czy jest okej, bo Oskar jest na nowym setupie, w związku z tym tutaj trzeba postawić
rzeczy od nowa. A ty mnie nie wpiąłeś ze słuchawkami, więc już dlatego nie słyszę nikogo. O, lepiej.
Dobra,
więc czekamy na komunikaty. Okej, okay. Na razie z hej, pojawiliście się, więc...
To ja też coś powiem, żeby było porównanie. Raz, dwa, trzy. Czy kogoś słychać głośniej, czy kogoś słychać ciszej?
Nie, to znać. Dobrze.
Ale sukces, bo nie jesteśmy przyświetleni już, więc... Musi być chyba oboje w kadrze po prostu, żeby nas nie przyświetlało najwyraźniej.
No.
Dobra. Radek jest za głośno, ale myślę, to już Radek...
A, to ja dremordę po prostu.
To
nie,
może się
nie, Radek, nie, nie musisz, mamy technologię.
Radek, czy nie masz tego mikrofonu?
Czekaj, właśnie sprawdzę.
No właśnie brzmisz jak...
Tak. Czekajcie sekundę.
Tak, Radek jest w studni, dokładnie.
Tak, widzę. Czekaj, zaraz przełączę. Audio, sekunda. Teraz?
Tak dziwnie słychać. Coś ostatnio Radkowi zdarzyło, więc...
Ale teraz?
Trzeba będzie zrobić, zrzutkę na kabel, ten mini USB.
No bo mi kotka im przeżarła kabel.
Można kupić nowy.
Nie robić zrzutki. Ja jestem dysponentem części majątku Radka, więc ja mogę kupić kabel i wysłać Radkowi. To jest bezpieczniejsza opcja.
Niespotykana sytuacja, mnie słychać ciszej. Ściszam was delikatnie. Możecie nas wszystkich podgłosić.
Dobra.
W takim razie, a...
Jesteśmy jakoś tam... No nie.
Okay, teraz jest równo.
Będziesz robić unboxing na wizji?
Tak, szybki unboxing w ogóle, bo w ogóle jestem trochę zgrzany, bo dopiero co wróciłem z paczkomatu, żeby odebrać grę. Nie wiem, czy znacie taka...
Kupiłeś jeszcze raz, żeby...
Jeszcze raz, nie?
My tak teraz mamy, że co tydzień kupujemy sobie po prostu Red Dead'a jeszcze raz.
Ja jak w zaklejony w ogóle taką taśmą do pakowania.
A, taka, że udaje nieotwieraną, tak?
Tak, no widać, że jest nowa ze sklepu, nie?
Chyba nie okay. Odpaliłem Red Dead'a, bo chciałem zobaczyć, czy mi się save'y zachowały, więc włączyłem, zobaczyłem, że Arthur Morgan dalej stoi w tym mieście i wyłączyłem.
Jeszcze będziesz z nami na koniku jeździł. Jeszcze będziesz jechał na moim tyle.
Więc, ale odpaliłem, tak, bo przenosiłem rzeczy i musiałem się upewnić, że save'y się nie zmarnowały.
Cały czas piszą, że Oskar jest cicho. Podejrzewam, że może w tym Xpicie jest jakoś podciszony, albo w Zoomie może masz, może w Zoomie sobie podgłoś, bo tam może nie ustawiałeś.
To jest taka okropna taśma, zostawiła takie ohydne plamy.
To można za pomocą tej pary wodnej.
I to od razu do śmietnika.
Czy w sumie to nie miałoby znaczenia, dlatego że ja bezpośrednio moje audio idzie z mikrofonu na stream, więc to jak coś to na streamie...
Nie, bo poruszysz.
Aha.
Czy będzie zapis dwutaktu? Tak, organizatorzy
okay.
Wysłali mój zapis, który z uwagi na to,
że... Teraz? Sorry, że się wcinam, ale podgłosiłem się dwukrotnie, więc może jestem teraz za głośno.
Znaczy ja cię słyszę okej, ale nie wiem, czy to jest...
Właśnie w sumie się nic nie zmieniło, jakby co, więc pewnie ten, może w transmisji są my.
No dobra, to ja będę się w trakcie...
Ciszej, gdyby było coś nie tak w Zoomie, nie?
To wracajmy do tego, jak będą wszyscy mówili...
To jest napisane jakimś atramentem dziwnym.
Podpal, to musi nad ogniem.
Teraz jestem za głośno, ale to spoko, to już zaraz wytyrkujemy. Dobra.
Jest też mapa, czy to też nasza druga mapa w takim razie?
Tak, więc mamy dwie różne mapy. Będziemy
ja za głośno.
Hej, to możemy sobie rozłożyć tę mapę, bo w grze jest bardzo taka dziwna ta mapa. W sensie jest, nie ma takiej fajnej minimapy, jest jakaś taka dziwna.
Nie no, jest.
Więc można by sobie korzystać z takiej.
Jest. Kurde, ja też mam w pudełku przecież tą mapę, ja nigdy nie otworzyłem.
Jest duża mapa. Jeszcze...
Jest, no duża mapa wiem, gdzie jest, ale minimapa jest taka bardzo mała.
Można powiększyć.
A można powiększyć.
Mało rzeczy tam widać.
Może powiększyć, bo widać więcej rzeczy.
A, okej.
Okay. Jest też aplikacja, która ci aktualizuje ona na...
Po godzinie, po już tak...
Paska za głośno, okej?
Okay? Ja wiem, ja staram się tutaj dostosować.
Może go nie podpiął.
Próbuj.
Ja tutaj dostrajam.
Pograsz trochę w Red Dead Redemption, te pierwsze rozdziały, tak, 50 godzin.
Ale ja nie mam fabułę, Radek. Ja gram w online.
Ale to
ja
też
nie
musisz,
gram w Red Dead Redemption
ale to
2.
Ja wiem, ale to też musisz fabułę. Mówię, jak tak na rozgrzewkę 50 godzin, to by nie znała na pamięć całą mapę.
No, tutaj pisze jeden z widzów, że Oskar ma chyba zły mikrofon ustawiony, bo najgorszą jakość audio.
A nie możesz po prostu w opcjach przełączyć mikrofonu? Może tam masz.
Ja mam tylko jeden mikrofon, więc cóż. Raz, dwa, cztery, pięć, raz, dwa, cztery, pięć, sześć.
Raz, dwa, cztery, pięć, raz, dwa, cztery, pięć, sześć.
Dobrze, to ja cię słyszę dobrze.
Czyli w Xplicie pewnie źle ustawiony, nie? Bo jeśli w Zoomie jest okej.
No my cię słyszymy okej.
To dziwne, że że teleport mnie jakoś gorzej słychać podobno, tak?
No tak.
Nawet że teleport mnie jakoś... słychać.
Okej, już wiem. Już wiem. O. Znalazłem powód, uwaga, uwaga.
I co już? Co tam się dzieje?
Teraz jest git.
Czekaj, ty zamawiasz przez Allegro teraz nowy mikrofon, czy co?
Tak.
Tak, już zamówiłem teraz i dojechał. Kurier. Bo teraz jestem pewien, że jest dobrze.
No dobra.
Ale to u nas możesz podgłośnić troszkę, Oskar?
Mogę. Brzmi, że jak Radek przed podmianą. Najgorzej.
Słuchajcie, jeśli są to z nami osoby, które potem po transmisji tam ułatwiają nam życie i wrzucają na przykład czas, że od tej pory się zaczyna transmisja, to was proszę, byście nie robili tego jeszcze, bo myślę, że zapis po prostu obytniemy w tym edytorze YouTube, ten początek tutaj, gdzie mamy te problemy.
Ja nie, teraz musi być dobrze. Jak jest źle, to ja nie wiem już.
Nadal źle. Jest źle.
Źle.
Źle, nie, nope.
To będzie źle, no.
Chwilę było okej, okay, ale ja nie wierzę. No. Oskar jest stradem. O nie! Wydało się.
No chyba, że ja postreamuję w takim razie, no jeśli jest nie tak. No
a, teraz nie, nie.
Teraz to, dobrze, o!
Teraz dobrze. Okay.
Teraz no. Dobrze.
Ej, to może faktycznie kabel nie styka po prostu, tam jest taki tak na skraju.
No mi się to tak wydaje, że mi się kabel trochę zrypał i muszę kabel wymienić, szczerze.
To się nie ruszaj, nie ruszaj.
Oskar ma taki nowy, wychuchany komputer i jakiś stary kabel sprzed 30 lat.
Od niego lecą, taki posklejany.
Taśma klejąca trzy razy, wiesz, gdzie kot przeżarł, nie? Nie, dobra.
No dobra, działa. Nie? To
dobra, już jest to jednogłośnie, że działa.
Jak działa, to działa.
No to nie fajnie. Przyjmy. Dobra, słuchajcie, to teraz tak, już mamy formalności za sobą, to jeszcze raz witamy się oficjalnie i pogadamy sobie dzisiaj o Enoli Holmes, bo prosiliście nas o to i tutaj możemy sobie wreszcie w pełnym gronie pogadać w tym filmie. No, a to się fajnie zbiega, fajnie, no nie fajnie w sumie, zbiega z tymi doniesieniami o tym, że AMC ma zaraz umrzeć w Stanach, nie, jeśli przez najbliższe parę miesięcy utrzyma się taka sytuacja jak teraz. Regal się zamknęło, w Wielkiej Brytanii coś jakaś sieć ostatnio zamknęła, Odeon, tak? Tak się, tak się nazywała, więc podejrzewam, że razem z dosyć sporą, powiedzmy, premierą streamingową mamy doniesienia o coraz trudniejszym życiu kina. Pewnie będzie gorzej, biorąc pod uwagę, że tylko coraz więcej tych przybytków się zamyka, a wszystkie premiery są w zasadzie przesuwane im dalej i na tym etapie w zasadzie podejrzewam, że nie zostanie żaden z tych blockbusterów w tym roku.
Nie, no teraz jak MGM wbiło jeszcze nóż w serce.
No jeśli już Bond został przesunięty, to już nie ma nadziei, naprawdę.
No
nie?
Jak te kina czekały tylko jakby na tego Bonda i po prostu stwierdzili, dobra, ja już nic nie ma sensu.
Wiem, że bo to był ten jedyny film, na który poszliby ci ludzie, którzy nie chodzą, wiecie, na wszystkie premiery.
Tak, ale tak,
to Bond
tak.
To można. Ale
ja myślę, że po tym poście poszłoby też może więcej ludzi. Kurczę, nawet, wiesz, mnie nie interesuje Bond, ale jakby to był jedyny film, na który można pójść, to już miałam takie poczucie, dobra, może nawet na tego Bonda bym poszła.
Ale ja mówiłem, że Bonda przesunął, bo to jest ten jeden z tych filmów, przy których aż tak nie traci się na marketingu, nie? Jak musisz rozmuchać marketing do innych filmów, no to trzeba tam pokazać, że no to jest ten film nowy, a Bond to od kilkudziesięciu lat ludzie chodzą na Bondy, jak przesuniesz Bonda, to o ile kina będą, to dalej ludzie pójdą na Bonda.
No połowa ludzi nie wie jaki jest tytuł, wiedzą, że idą na Bonda.
Nie wiem, jest kolejny Bond, nawet nie interesują się, co tam się dzieje, kto jest poza Bondem, gra, nie, po prostu kolejny Bond. Ale jedna rzecz, która mnie dziwi, to tam zakładam, że to wynika z jakichś innych kontraktów, bo ich marketing to jest dalej taki przestrzelony, nie? Dopiero się pojawiła piosenka ta Billie Eilish i od razu przesuwają, ale zakładam, że to pewnie było kontraktowo z jej na jakąś płytą, wypuszczeniem, że po prostu musieli w tym momencie ten teledysk puścić, zakładam, że tam były inne rzeczy, bo ogólnie to jest też jednak chybiona kampania, jeżeli robisz coś takiego.
No, w każdym razie, no i tutaj Revolver Ocelot pisze, że brawo MGM, zostaniecie zapamiętani. Trudno winić firmę, że no chce minimalizować jakby straty, nie? A to jednak też jest drogi film. I oni już przesuwając ten film tracą jakieś pieniądze, biorąc pod uwagę, że no już przed chwilą wspomnieliśmy o tej kampanii. W związku z tym, no na pewno nie była to prosta decyzja, ani łatwa i podejrzewam, że samo to, że zaraz po tej piosence to przesuwają, to świadczy o tym,
tak
że...
Tak wygląda.
Jakby nie ma nadziei.
No nie, tak, nie ma nadziei, że i tak się...
Już widzieli oni, ale no umówmy się, oni już widzieli tylko tą głowę wystającą Christophera Nolana z tego tonącego statku i co mieli zrobić, nie? Jak on już poszedł na dno. Już nic, tylko przesuwać.
Powiem, że to już drugi teledysk do tej piosenki.
No to spoko, jeszcze trzy zrobią. I wszystkie i tak będą musiały być kręcone, wiecie, zdalnie tam. Z jedynka
na odległość?
Na odległość?
Tak, telefonem
dla kumatych.
Ej, ale jeszcze
Oskar nie wie, o co chodzi, to dlatego.
Jeszcze cały czas to nie Warner się przesunął, bo mówicie, że był ten i tak dalej. Chcę przypomnieć, że Warner cały czas twardo tutaj wspiera kina i trzyma.
No, Warner tradycyjnie się przesunie dwa tygodnie.
Na razie Warner jest zbawcą ludzkości.
Nie, puszczą tę Dune tydzień po Wonder Woman.
Oczywiście, że puszczą. W grudniu będą dwa filmy dużo Warnera, ja w to wierzę. Nie, tak naprawdę to nie, ale... Cicho.
Tak naprawdę będzie zero, przepraszam.
No, ale w każdym razie, no to tak jak mówię, to się zbiega z kolejną premierą Netflixa, która no, była całkiem szeroko, powiedzmy, tutaj komentowana i co, wiecie, samo to, że sporo osób nas pytało o to, czy widzieliśmy, czy się podzielimy opinią i tak dalej, to się nie dzieje znowu tak często przy tych Netflixowych premierach. Jeśli to jest serial, no to tak, nie? Jakby to o seriale jesteśmy często pytani, ale o filmy na Netflixie już tak średnio i to jest jeden z tych, o które najczęściej pytaliście, no pewnie to jest ze względu na obsadę, nie? Zresztą sama obsada, no, sprawia, że to spokojnie mógłby być film, który w normalnych warunkach by trafił do kin i pewnie by jeszcze swoje zarobił.
A on był robiony chyba jako film kinowy, tak?
No, tak
i dopiero w wynikach plotów wydarzeń.
Bo to nie jest produkcja Netflixa, nie?
On Netflix właśnie,
skupił ten film.
I mało tego, Netflix go zgarnął właśnie już jak już trwała tutaj pandemia, więc dosyć racjonalna decyzja tutaj ze
ten
strony.
Ten film chyba chwilę poleżał, nie? Filmu, no skończyli już jakiś czas temu.
Mhm. No. Więc no i mamy ten jeden. Zresztą jeszcze zanim przejdziemy do samej Enoli, podejrzewam, że wiecie, że Netflix ma jeszcze tych premier przynajmniej kilka takich, w zasadzie pewnie co miesiąc będzie. Tak, przynajmniej co miesiąc będzie jakaś, podejrzewam, premiera filmowa, o której będą ludzie mieć coraz więcej, bo tak jak się śmieliśmy swego czasu, że Netflix wypuszcza te filmy i nikt o nich nie słyszy, tak teraz siłą rzeczy coraz więcej co będzie o nich słyszeć, bo to będzie jedyne, co można oglądać w tym momencie, nowe, nie, co wychodzi. Plus zwykle grają w tych filmach całkiem spoko aktorzy. I tak jak wcześniej, jakby istniała konkurencja w postaci filmów kinowych, no tak teraz już no, niekoniecznie.
Tak, teraz w ogóle mamy tę różnorodność gatunkową, nie? Nie jak wcześniej puszczają tylko jakiś tani akcyjniak, nie? Old Guard czy coś takiego, żeby będą się bili, jakieś pościgi i jedna twarz to reklamuje. A teraz mamy tą Enolę, mamy tego Kaufmana nowego, który też jest z zupełnie innej grupy odbiorców dociera, więc już mają to zróżnicowanie, więc tym naprawdę dużo wygrywają, nie? Bo mają całe spektrum kinowe nagle w tym momencie. I to uznane nazwiska są, nie?
No ja czekam, aż jakieś fajne horrory zaczną trafić na Netflix. Ja wiem, że tam mają swoje horrory, ale zazwyczaj, zwykle to nie były jakieś ciekawe produkcje, bo jednak z nimi czekano na premiery kinowe, no bo horror to jest wciąż ten gatunek, który lepiej się sprawdza w kinach, ze względu tutaj na chociażby atmosferę, jaką kino buduje. Ale szczerze mówiąc, myślę, że to już jest ten moment, kiedy dystrybutorzy, szczególnie biorąc pod uwagę, ile na przykład horrorów było zapowiedzianych na ten rok i które zostały przesunięte, myślę, że to już jest ten moment, kiedy trzeba by pomyśleć, czy może nie będzie lepiej sprzedać tego na streaming. Ja bym chętnie przytulił, nie wiem, Conjuring 3 na
Netflix. Tak, szczególnie, że teraz, wiesz, teraz można spokojnie kręcić nowe horrory na odległość na przykład.
No, telefonem
na odległość. Zresztą było przecież, kurde, w chuj tych horrorów w ogóle, nie? Które się działy na ekranie komputera. Te wszystkie Unfriended i tego typu rzeczy. Mm-hmm. To jest gatunek, który został już przybielony dosyć mocno tutaj.
Jest ten Smiley.
I wyświetlane w kinach oczywiście, nie? No właśnie, tak, Smiley, no. Z youtuberami w ogóle, przy to się tyle otwiera tej możliwości. No, ale mamy tę Enolę, która wygląda jak film hollywoodzki i no, była tak produkowana, wiadomo, nie? No, ale siłą rzeczy trafia to na streaming, który się nie różni od kinowego doświadczenia. Aktorzy jak najbardziej hollywoodcy i jednocześnie też jedna z tych takich pozycji, która w sumie byłaby właśnie idealna na ten początek jesieni, na koniec wakacji, nie? Taki pogodny, miły film, przystępny dla całej rodziny, bo tutaj już po tych waszych pierwszych opiniach słyszeliśmy, że no, to jest raczej film dla młodszych widzów, no i to czuć, nie? Jakby chociażby po tej intrydze, która jest w tym filmie, która jest tak prosta, że po prostu, że jakby nie ma co się na niej skupiać, nie? To nie jest rzecz, dla której oglądasz ten film, o kurczę, ciekawe, na czym polega ta zagadka, nie? I co tu się wydarzyło? To połowie filmu już poznaje.
To nie jest raczej, wiesz, film pod tytułem każdy 50-letni miłośnik Sherlocka Holmesa to nie może przegapić, tylko właśnie to jest raczej coś, co otwiera się na nowych widzów, młodszych widzów i fajnie. No.
Tak, wiesz, to jest intryga, która idealnie działa w książce, nie? Bo to jest adaptacja jednak pierwszej tej powieści Nessy Springer. I tam to działało, nie? To miało być do tej właśnie grupy wiekowej skierowane, więc tutaj też za bardzo tego nie ruszali, nie? Żeby to działało w taki sposób.
Pierwsze moje wrażenie, jak ten film się skończył, to pomyślałem, że gdybym miał tak 14 lat, może 13, bo już zakładam, że przy 16 latach to zwykle mówi się, nie chcę, poważne rzeczy. Natomiast jakbym miał tak trochę mniej, to pewnie by mi ten film przypadł do gustu. No tak się rzeczy obejrzałem, stwierdziłem, no nie jestem targetem, ale tak mówię, dla osób znacznie młodszych. Myślę, że to może być całkiem fajny
wybór. jak mam się ściszyć, bo ludzie piszą, że ja
ale
i Marta jesteśmy
za głośno. Ale
to musisz
sam się ściszyć, bo jak, ciebie, jak ja ściszę, to okay. Ściszę i ciebie i Łukasza i Martynę raz.
Dobra. No, dobra, to ja już się ściszam, to mówcie.
No właśnie,
teraz powinno być lepiej.
Podejrzewam, że no, to jest ewidentnie to jest film dla młodszych widzów, ale to nie jest przytyknie, no bo takie filmy też są potrzebne i tacy, i wiecie, młodzi widzowie też powinni mieć coś dla siebie tutaj robione nie po taniości, nie? Nie jako jakiś tam tani film na Disney Plus. No, natomiast jednocześnie mi się to jednak dużo lepiej oglądało, gdyby za tym stała jakaś intryga, właśnie coś, jakiś plot twist na koniec, który by trochę wywrócił to do góry nogami, nie? Gdyby się okazało, że no, mamy tutaj tą oczywiście to, ten cały wątek matki głównej bohaterki, i gdzie przez
taki
nie wiemy.
To jest taki totalnie obok tego filmu.
Nie wiem, co,
filmu,
nie wiem, co się z nią wydarzyło, ale to jest takie.
Do niczego nie prowadzi w sobie, nie? To jest
tak, ten wątek, jakby ja nie rozumiem, czemu ten wątek jest tam jakąś wielką tajemnicą czy coś, no bo on nie ma żadnego ani plot twistu, ani jakiegoś satysfakcjonującego revealu. Główna intryga kryminalna, no to koncentruje się koniec końców wokół naszego młodego lorda i to jest spoko wątek, ja go lubię. A ten wątek z matką, jakby ja rozumiem jakby przesłanie tego wątku, ale on jest tak strasznie, nie wiem, niedopasowany do tego filmu, mam wrażenie, jeśli chodzi o prowadzenie tej intrygi, o to, że no jakby co, ona tam wymienią dwa szyfry w gazecie i koniec, tak? I jakby tam się nic nie dzieje.
Wiesz, to nie jest w ogóle zakorzenione w tej historii za bardzo. To niby jest wszystko powiązane tematycznie, że wylanami filmu są ci konserwatyści, którzy nie chcą, żeby cokolwiek się zmieniło, a tutaj matka głównej bohaterki wręcz jest po drugiej stronie zupełnie, nie? I dlatego się musi ukrywać.
Ale wiesz, nie widzimy też, jak ta matka faktycznie działa.
To nie jest w ogóle w żaden sposób, to nie jest zakorzenione jakoś w fabule, nie? Ten wątek matki jest doczepiony tak po prostu, obok się dzieje zupełnie, nie? Gdzie jednak w dobrym filmie byłoby to jednak spięte jakoś mocniej.
Znaczy, bo to wygląda jak taki wymyk, nie? Żeby w jakiś sposób tą matkę wyrygować z obrazu, żeby Nola mogła jej szukać i żeby miała jakiś powód ta matka, żeby się oddalić od rodziny, nie? I ją tam zostawić.
To ciągane, nie?
To, żeby ruszyć.
To, że ona nie mówi tej córce tego, tylko zostawia jej wiadomość gdzieś za obrazem. Jezu, to jest takie durne, one same mieszkały. Co, podsłuch tam miała, że nie mogę jej powiedzieć, nie?
To by lepiej nawet działało, jakby, nie wiem, ktoś ją porwał i ona zostawiała jakieś wskazówki, nie? I Enola jej poszukiwała, ale tutaj... Też nie wiesz po co. Wiem, jaka relacja była z tą matką i nagle ona ją zostawia, żeby te swoje rzeczy robić. Ja szybciej bym uwierzył po tym, co widziałem na początku, jak one miały te wszystkie treningi i to takie życie rodzinne, mocno blisko siebie, że ona szybciej Enolę wciągnie w ten cały plan, niż że ją zostawi gdzieś tam w domu.
To by było bardziej logiczne.
Tak.
W ogóle to, że ten film jest skierowany do młodszego widza, też bardzo czuć po tym, jak jednowymiarowo są pisani prawie wszyscy bohaterowie. Masz na przykład Minecrafta, który jest takim kompletnie jednowymiarowym, tym złym, złym dupkiem. Myślałem, że w którymś momencie filmu będzie ten jeden moment, który pokaże jakieś jego drugie dno, nie? Ale nie ma tego, właśnie dlatego, że wydaje mi się, że w tych filmach trochę o to chodzi, że dobra, on ma być zły, on ma być dobry. Generalnie pisać je tak po to, żeby nie trzeba było nigdy się zastanawiać za mocno nad żadną postacią, żeby było wszystko czarno-białe i ten film jest kompletnie czarno-biały pod tym względem.
Podobnie właśnie, że na przykład Minecraft się nie zmienia pod wpływem Enoli, nie? I jakieś widać między nimi relacje, bo on cały czas reaguje na Holmesa, nie? I z Holmesem to dobrze działa, jak mają to podsumowanie, nie? Że dobra, idziemy bracie i dalej, wiesz, że bracia są braćmi, mają tą swoją relację i co by się tam nie działo, jakiego by każdy z nich miał podejścia od Enoli, to wiesz, że oni się dogadają, nie? I Sherlock wie, czemu jest taki Mycroft wie, czemu Holmes jest, jaki jest, nie? Ale dalej Mycroft nie działa zupełnie z Enolą, nie? On jest cały czas tym, który, on tutaj jest tym konserwatystą, twardą ręką, ona jest tą, która tam wariuje, szaleje.
I nigdy nie masz jakiegoś tego, a nie momentu, w którym on jakiekolwiek miałby przemyślenie, albo jakiś motyw, którego, z czego to wynika tak mocno, jego to zakorzenienie. Ale to się tyczy generalnie wszystkich postaci. Masz tą dyrektorkę tej szkoły. Znowu, ona ma tą jedną cechę charakteru i jedziemy dalej, nie? Masz, każda postać w tym filmie generalnie ma jedną cechę charakteru z grubsza, no może poza główną bohaterką, ale generalnie każda, kogo spotyka, ma tą jedną cechę charakteru i to mi przypomina właśnie produkcję, którą oglądałem, jak miałem dużo mniej lat.
Wiesz, bo to było też takie, że oni, tylko dodam, że oni full z tym Minecraftem poszli jednak w tą wersję książkową, który był tym typem, który tam zawsze siedział i w tym jednym miejscu, w tym swoim klubie tych dżentelmenów i tam zawsze Holmes do niego przyszedł, tamtemu powiedział jakieś mądre rzeczy, bo wie więcej, jest tym lepszym, nie? I później dalej się dzieje. I tutaj było troszkę tak samo, nie? Że on jest takim...
Nie, że jest mądrzejszy, nie?
No nie. To, jestem, tylko, właśnie, tylko wiesz, właśnie miał taką jedną rzecz, która go... na ekranie tworzyła, nie?
No tak, tylko to, że był dupkiem. Jakby nie, nie miał sobie w sumie nic z tego nic. Książkowego, czy którejkolwiek filmowej interpretacji.
Tylko sam Claflin jest zajebisty. Jako
jest,
ten
ale sam Claflin jest super. Niuansu.
Ale w ogóle tam jest ten taki wątek, w sensie tam na początku, wiecie, no Mycroft jest starszy, tak, więc on siłą rzeczy zostaje opiekunem tej niepełnoletniej siostry. I w sumie upiera się przy tym najpierw nie wiadomo czemu, a potem od tak mówi, a dobra, to chcesz to się opiekować, to bierz. Tak. Jakby właśnie tam nie dzieją się rzeczy, które by jakkolwiek były, nie wiem, motywacją postaci właśnie do zmiany zdania. No w sensie on od początku widział, jaka ona jest, że to będzie ciężka przyprawa, więc od początku mógł albo zlać, ale... albo później mógł jakoś, nie wiem... obstawać przy tym cokolwiek, jakby
uciekła
cokolwiek więcej niż,
domu,
a dobra, to,
nie.
To masz.
Nie, to, tak,
nie?
Jest,
to jest takie, Mycroft nie pasuje na postać, jakby nie jest kreowany jako ta postać, która powie, a to masz, bo jakby właśnie to, jak on do tej pory był portretowany, to raczej jako taki typ, który dla zasady upiera się przy czymś, co jest bez sensu, bo nie wiem, bo takie są zasady i tak dalej, a tu potem nagle, a dobra, fabuła, już nie chce się tym zajmować.
A tak samo
no,
jak jest ten...
O zmianie zdania, ale no, biorąc sprawę, że żadna z tych postaci w ogóle się nie zmienia, nie? Jakby tutaj się nie
ukrywa. Niekompletnie rozwala to.
Wiesz, masz te wszystkie historie, gdzie szczególnie to są historie właśnie o jakichś geniuszach i ludziach, którzy są w jakiś sposób wyjątkowi. No jasne, to są bardzo często filmy, gdzie no, ta główna postać nie przechodzi drogi, ale wszyscy dookoła się wtedy zmieniają, nie? Bo rolą tej postaci jest wtedy zmieniać inne postacie. I Nola byłaby świetną postacią do tego, żeby uczyć wszystkich dookoła jakichś nowych rzeczy. Na przykład, żeby zaufać jej tutaj na przykład, nie? Czy dać jej coś do roboty, albo żeby nie posłać jej do tej szkoły. Ale może wrażenie, że tak, Sherlock od samego początku był dobrze do niej nastawiony i to się nie zmieniło. Mycroft był źle do niej nastawiony. Jeden, co się zmieniło, to stwierdził, dobra, wiesz ją. I w sumie cała reszta, wiesz, nie wpłynęła na nikogo, a z kolei ona też nie zmieniła swojej
wpłynęła,
postawy.
Wpłynęła, ale gdzieś...
potem po obejrzeniu tego filmu, że okej, nic się nie zmieniło. Jakby, wiesz, nie, kompletnie nie. Ta historia była taka, no, jałowa. No,
postać się zmieniła, tylko kompletnie bez sensu. Ja nie rozumiem, z czego to wynika. Lestrade. Do którego na początku dorwę cię. Tak, dorwę cię.
Lestrade, porywacz dzieci.
Tak, odpada i mówi, on był więcej warty, ale ty sprawisz mi więcej, coś tam satysfakcji. Po czym, pod koniec filmu, przychodzi do niego Sherlock, twoja siostra cię już ubiegła i dostarczyła mi wszystkie wiadomości. Co? Przecież ty ją łapałeś i chciałeś ją... Co? Nie było tego momentu, ale nie, potem nagle, masz wszystkie te wieści, to spoko, to już nie chcę ci cię tam wysłać, nie.
No, także ja myślę, że... Powiem tak, obejrzałem ten film, nie żałuję, ale też nie czuję właśnie, że jakby nie obejrzał tego filmu, to cokolwiek bym stracił. Nic bym nie stracił, absolutnie. Szczególnie, że...
Jakbyś go nie obejrzał, to byś nie wiedział.
No to bym nie wiedział. No to może bym cały czas żył się przeświadczeniem, że jest trochę lepszym filmem po prostu. Ale nawet, wiesz, nawet te postacie mnie nie interesowały w żaden sposób. Żadna z tych postaci nie była ciekawa. Może poza to jeszcze tą główną bohaterką, bo ja nigdy nie miałem jakiegoś dużego mniemania o Millie Bobby Brown, bo w niczym, w czym ją widziałem, nie była specjalnie, wiecie, wyjątkową aktorką, ani nie była bardzo dobra.
Stranger Things jest fajna.
Nie, to jest ostatnia rzecz, prawda, jakbym z nią obejrzał. Ale to była bardzo dobra. To w zasadzie miałem wrażenie, że jeśli już ktokolwiek... stój tutaj, bo co słychać wszystko.
Bo mi coś szumi w tym.
W każdym razie, jeśli ktoś ciągnął ten film, no to ona. Nie? Jakby widać było, że jej zależy. Może dlatego, że współprodukowała ten film. Ułożyła swoje tam 14-letnie pieniądze na produkowanie filmów w Hollywood. A cała reszta, no nie wiem, ten Henry Cavill był taki po prostu zmarnowany.
Tak się snuł po tym filmie.
Albo to nie była rola dla niego, albo po prostu...
Fajny był. To jest fajna wersja Holmesa. Nie,
to jest inna wersja Holmesa, prawda?
Ale tu jest jeszcze inna sprawa.
Najnudniejszy Sherlock Holmes, jaki
nie był. To jest ten delikatny Sherlock.
Dokładnie, to jest ten
delikatny Sherlock.
Nie, no to jest właśnie to, że jak jest geniuszem, to nie musi być od razu zarozumiałym bucem.
No nie musi być, ale
patrzcie, bo to
jest jakąś bułą, która po prostu chodzi.
Tak, dokładnie, on się snuł. On był bułą totalną, on się snuł, nic nie robił w tym filmie. Do Henry, więc
to jest najpiękniejszą, najmilszą bułą, że
na niego życie Henry'ego Cavilla i
nic nie robi? Nie jest w ogóle
pracowny. Nie, robi, on rozwiązał sprawę. On cały czas coś robi.
On wiedział, tylko dał szansę innym.
Słuchajcie, gdyby Henry Cavill...
Ale to Sherlock, który daje szansę innym, żeby rozwiązali zadanie.
Nie, ale słuchajcie, jest inna sprawa z tym. Ale wiecie, jaka jest...
To rywalizacja na koniec, gdzie Sherlock się dowiaduje, że ona rozwiązała przed nim tą sprawę, byłoby super, gdybyś widział przez cały film, jak on faktycznie próbuje to rozwiązać. I jest zaangażowany w to. A nagle potem się okazuje, bo ja to też rozwiązałem. I tak, o fajnie. Nie widziałem,
jak to rozwiązywał. Nie, to jest fajne, bo on to rozwiązywał swoim tempem. On dochodził do spraw, wszystko znajdywał rzeczy. A dopiero wiesz, Enola robiła to szybciej, bo Enola jest tą narwaną, która trochę inaczej działa i to było spoko.
Lubicie jakby... go tylko dlatego...
Czekaj, ale jeszcze tylko dokończę. Jest jeszcze inna sprawa, że to jest zupełnie inny Sherlock Holmes niż ten Doyle'a, nie? Bo ten Doyle'a był tym kamerbaczowym, tym zafiksowanym na rzeczach, tym, który był odludkiem, który miał tylko tego swojego Watsona, który miał mu, wiesz, w jego blasku się tam grzać i w ogóle, a ten Holmes jest z tej wersji, która była po Doyle'u, nie? Bo ten po Doyle'u był tym delikatniejszym Holmesem, dlatego jest taka draka teraz.
To jest
teraz
na podstawie przecież tych książek o Enoli, tak? Nie na podstawie książek Doyle'a.
To... Dokładnie. Nie, wiesz, ale
książek było. Jak nie, miękka jest... buła, to miękka buła. Lubicie go tylko
no
dlatego, że to
na
Henry Cavill.
Na miękkiej buły też jest miejsce w kulturze Oscar.
Tylko dlatego, wreszcie, że to jest Henry Cavill.
Odejdźmy od tego tropu, że musi być ten facet geniusz niesympatyczny.
Gdyby Henry Cavill grał krzesło w tym filmie, mówilibyście, jakie fajne krzesło jest w tym filmie. Nie. Tak by było.
W tej historii by fantastycznie pasował właśnie Butz i pewny siebie Sherlock, któremu uciera nosa jego siostra. No, któremu uciera
nosa jego siostra. Jednego brata niesympatycznego Butza, po co nam co
niech cokolwiek zrobi, on jest chodzący, snuje się po filmie i jest po prostu Henrym Cavillem, który jest fantastyczny, uwielbiam Henry'ego Cavilla, jak na niego patrzę, to też się uśmiecham, ale po raz kolejny mówię,
że tutaj po prostu... castingowcy wiedzieli, że się uśmiechniemy wszyscy, no.
Super, ale to dla mnie po prostu sobie chodzi. No,
nie,
jest,
nie
jest Henry, lubię
uśmiechać do tego, że o, lubię tego aktora,
jest Henry,
fajnie,
tak,
że jest w tym filmie, ale
to nie,
ale
właśnie,
że
nie, sobie nie
w reklamie też
to
bym
nie,
się
to nie jest nieważne, ty patrzysz, patrzycie przez pryzmat tego, że to Cavill go gra. Nie, to jest konkretna wersja Sherlocka Holmesa, który jest delikatniejszy, który ma zupełnie inne podejście, który nie jest tym dupkiem, który rozwiązuje sprawę. On jest cholernie konsekwentny w tym, co robi. On dochodzi do tego na końcu, do czego miał dojść, rozwiązuje sprawę, idzie sobie po tych okruszkach, jest genialnym detektywem cały czas, tylko Enola jest szybsza, bo Enola jest tą bardziej
zawziętą. Jest młoda i zaangażowana.
Tak, ona ma inne podejście, ona działa w inny sposób zupełnie. Nie?
W ogóle nie o to się
Holmesa,
kłócimy. W ogóle
nie
musimy tego podajecie Holmesa, argumenty który... na zupełnie inne
nie, zarzuty. Ja już też słyszałem o tym, że o nie, to powinno idealnie by pasowało tej wersji Guya Ritchiego, żeby to był najlepiej tej Holmes, właśnie jak ten, jak Robert Downey, nie? Ten bardziej nerwany, żeby się napierdalał najlepiej z kimś. Nie, to musiała być przeciwwagą do Enoli, do tej,
no
która
właśnie,
działa.
No właśnie, więc powinien być kimś innym niż Enola, powinien mieć inny charakter zupełnie, no.
Miał inny charakter, o to chodzi.
Dobra.
Według mnie, była wychowana w inny sposób.
Według mnie to nie ma to znaczenia, czy byłby taki, czy inny. Ja miałem wrażenie po prostu, że on nic... Można go wywalić z tego filmu i prawie nic się
ale
nie zmieni.
Ale tu większość postaci możesz wywalić z tego filmu.
No ale to naprawdę świadczy na niekorzyść tego filmu.
No, tak, ale
to jest naprawdę kiepski.
Ale to nie jest właśnie, to nie jest film o Sherlocku, to nie jest Sherlock Holmes.
No właśnie, to nie jest film o Sherlocku, więc Sherlock powinien działać tylko i wyłącznie w kontraście z Enolą.
Dokładnie, powinien
on nie
mieć
działa
jakiś
tutaj.
Na nią
jest
wpływ.
Jest nudny i jest niepotrzebny w kontraście
nic,
właśnie do tej
nic,
bohaterki.
Możesz go
bo robi to samo
kompletnie.
Co ona, tylko gorzej. No, więc...
tylko mówię, po raz kolejny chcecie go w tym filmie, bo chcecie popatrzeć na Cavilla. Ja też lubię popatrzeć na Cavilla i to jest bardzo piękny człowiek i bardzo fajnie go widzieć.
Nie, dla mnie było idealnie tyle, ile dali Cavilla, tyle go było, ile trzeba.
Mamy apokalipsę, nie wiem, czy dożyjemy. Jak na skorbie, to znaczy, że umarliśmy.
Nie chcę, żeby Enola Holmes był ostatnim filmem, który omawiam. Gadajmy o Red Dead Redemption.
Nie.
Piękny Holmes.
No, zresztą kurczę, nie wiem, mam wrażenie.
W ogóle jakby był dupkiem i Minecraft był dupkiem, to byśmy mieli taki rzeźnie.
Tak, po prostu weźmy film, zróbmy samych męskich bohaterów, bucowatych dupków, ale, i kurczę, potem.
Ale Sherlock nie musi być dupkiem. Wystarczyłoby, że Sherlock jest tym typem, który jest pewny siebie po prostu bardzo. No.
Okay.
Jest
tu pewny siebie.
Oczywiście, że jest. Tylko...
Jest tak.
Wiesz, mamy te sceny wszystkie, jak on, wiesz, jak on, że odkrył te wszystkie rzeczy i on chodzi,
on po prostu
wiesz,
nie musi tego wszystkim udowadniać na każdym kroku, ale on wszystko wie w tym filmie, to jest właśnie...
Szczególnie, że tu mamy powiedziane, że on już jest tym Holmesem doświadczonym, który ma te wszystkie sprawy załatwione, wszyscy go znają, on już nie musi chodzić, wiesz, wszystkim pokazywać, że on jest tym głównym kogutem w tym kurniku. On jest po prostu i on wszystko załatwia.
Słyszę, Oskar stwierdził, wiemy, że teraz będzie z nami dyskutował na czacie, bo już...
Radek mi do głosu nie
nadawić,
więc ja nawet
ale wiecie,
nie będę próbował.
Ale też jest super, że wiesz, że wszyscy go rozpoznają. Jak tylko pada nazwisko Holmes, ten Holmes, jak ten książę tam, czy nie, to nie był książę, to był markiz. Jak się dowiaduje, że ten Holmes, jesteś tego Holmesa siostrą, później mamy tą babkę, która tam też jej sprawy związują. Jesteś od tego Holmesa, on nie musi niczego udowadniać.
Nie, no fajnie, ja też lubię ekspozycję w filmach. No,
a to nie jest ekspozycja, to jest jedno zdanie.
Ej, słuchajcie, w ogóle, jak możecie mu zarzucać, że on źle detektywi? On detektywi siedząc w miejscu w dodatku i on dochodzi do tego wszystkiego, on nawet nie bierze tych spraw, on nawet tam nie jeździ, nie ogląda tych rzeczy,
postać.
A po prostu dochodzi do tego siedząc w domu na fotelu.
Nie narzeka, że źle detektywi, narzeka, że jest nudną, nijaką i bierną
każda
postacią.
Każda postać w tym filmie robi więcej niż Sherlock.
W kontekście Enoli.
Człowiek... Jak nie wnosi? On mówi jej kluczowe rzeczy. No.
Człowiek, który gania no tak,
bo jestem dobrym wujkiem, który się pojawia, kiedy fabuła wymaga, żeby się pojawił.
Babcia, i pani, mówi... która wynajęła jej apartament, ma większą rolę w tym filmie i w tej fabule i intrydze niż Sherlock.
Ma więcej charakteru w tym filmie.
Każdy ma więcej charakteru i jest bardziej istotną dla fabuły postacią niż Sherlock Holmes.
Nie, ja po tym filmie miałem dokładnie takie same zdanie o Henry Cavillu jak o Man of Steel, że o Jezus, to za fatalny aktor w ogóle. Nic charyzmy, nic charakteru, niech sobie da spokój. A doskonale wiem, że Henry Cavill potrafi grać dużo lepiej, więc zwalam to wszystko na to, jak ta rola jest napisana. Jakby... Nie wiem, może taki był Sherlock w tych książkach, może tak samo jak zepsuli kompletnie Mycrofta, to zepsuli też Sherlocka. Oj. Jest nudną postacią, ale no... To trudno, nie? Jakby to nie wpływa na moją
po raz kolejny. Ale
na pewno temu filmowi nie pomaga.
Czy gdyby to nie był Cavill, ale jakikolwiek inny aktor z dokładnie tą samą rolą, to myślę, że większość osób by stwierdziła...
To świadczył w charyzmie Henry'ego Cavilla, tak. Aktora, jeśli absolutnie, jego kupujemy
absolutnie,
na ekranie.
Z tym się nie kłócę. Henry jest
piękny, delikatny miliony człowiek, ludzi oglądało, który nie zabiera filmu Enoli. Nie, piękny, nie zabiera filmu... głównej postaci.
Henry udowodnił, że może skręcać peceta i będzie milion ludzi go obserwowało, jak to robi.
Bo nie, ale ja cały czas mówię o Holmesie. Ja nie mówię, że to jest Cavill, który jest w garniturze po prostu, czy tam w fraku, czy w czym on tam chodził. To jest Sherlock, z którego chciałem zobaczyć. Nawet nie wiedziałem, że chcę taką wersję Holmesa zobaczyć na ekranie.
Wszyscy wiedzieliśmy, że chcesz taką wersję Sherlocka. Masz już ją odhaczoną, już możemy...
Nie.
Jeszcze Josh Brolin jako Sherlock, będziemy mieli spokój.
Jako Sherlock
Cowboy.
Dobra, jest u mnie na liście Sherlock Cowboy, którego gra Josh Brolin, ale w tym wypadku akurat nie. Piękny Sherlock.
No, także od tego. No, fajnie było Helena Bonham Carter zobaczyć w jakiejś roli, aczkolwiek no, to nie była duża rola. Grała Helena Bonham Carter.
Totalnie.
To zawsze. Więc ona w ogóle na autopilocie, podejrzewam, że nawet nie widziała, że gra w filmie i po prostu to było jej życie.
Ja, ale to jest niesamowite, że ona wygląda dokładnie tak samo jak 20 lat temu, nie? Nic się nie zmieniła, zupełnie.
Teraz pieruny wlecą przez okno. No,
też już do ciebie doszło.
Jestem pod wrażeniem...
To idzie od nas chyba.
Jestem totalnie pod wrażeniem, jak bardzo czasami ludzie nas nie słuchają. I Cyprian pisze, Łukasz, daj spokój Henrymu. To jest tak dobry aktor, że niedługo wróci do roli Supermana. Przecież kurwa mówię, że jest dobrym aktorem i że żałuję, że go nie wykorzystali lepiej. No.
No ktoś jest za mną i za Oscarem, chociaż w niczym się nie zgadzamy z Oscarem, więc dobra robota, Oscar.
Co, ja nie usłyszałem, jest czym dobra robota, ale zapewne.
Ktoś jest za mną i za tobą, ale my się w niczym nie zgadzamy, więc...
A, okej. Okay. Zgoda.
No ale spoko, generalnie film jest niegroźny, no to też nie jest tak, że byłem jakiś skurwiony oglądając ten film, po prostu byłem trochę rozczarowany. Nie byłem zły, byłem rozczarowany. No,
ja uważam, że od czasu do czasu potrzebny jest taki film, który jest takim ciepłym kocem i ty jesteś tą bułą pod tym ciepłym kocem i ten film spełnia tę funkcję.
Ciepłego koca, ja chcę taki, wiesz... pokutny wór, tak jak
żeby chodził Sherlock skurwieli najlepiej jeszcze kopnął w tyłek Enolę, to by było
super. A ja chcę taki kolorowy, rozrywkowy worek. Taki, wiesz, żeby patrz na niego i od razu ci się humor poprawia.
Akurat rozrywkowy, bardzo dobrze film.
Fajne sceny, ale słuchajcie, fakt, że właśnie Enoli mamy tyle emocji, to znaczy, że dawno nie było popkultury w naszym życiu.
No. Ale właśnie, słuchajcie, to jest właśnie taki film dla Netflixa idealny, w sensie taki okej, okay, nie, w sumie spoko. Nawet ja powiem, że no dobra, no obejrzałem, nie żałuję, no, tak. Spoko. Jakby była druga część, powiem, jeśli kogoś ci sprawdził, nie?
Ale gdyby były jakiekolwiek inne filmy...
I taki film, takimi filmami będzie zapomniał tę swoją tutaj ofertę.
Ale gdyby były jakiekolwiek inne filmy, to nawet bym nie poświęcił czasu. Mimo tego, że mam to w domu, nawet bym nie odpalił tego filmu.
No jakby do wyboru było jeszcze, nie wiem, co mogło być.
Gdybym mógł pójść do kina na Bonda, to bym nie odpalił tego filmu.
No tak, pewnie. A może serial z Cavillem Sherlockiem na Netflix? Oglądalibyście? Nie. Ja tego Sherlocka, dziękuję bardzo. Nie.
Ja bym obejrzał.
Coś do grania, jakiegoś Wiedźmina albo coś, żeby mógł mówić fuck.
Były dzisiaj fotki z drugiego sezonu Wiedźmina, więc...
Widziałem, spoko, ale trochę mi szkoda, że zmienią pewnie te zbroje niewgarskie, no ale trudno co zrobić.
A jeszcze tym...
Co za różnica?
No szkoda,
Enoli była jeszcze super muzyka Daniela Pembertona. On zawsze jest zajebisty. Ona tak fajnie klimat robiła i ten temat przewodni był tak cieszący serce, tak fajnie wpada w ucho, że było fajnie. W ogóle ten film był dobrze nakręcony, był mocno kinowy, nie przypominał, tak jak mówiliśmy, tych wszystkich produkcji straight to Netflix, nie tylko no, wyglądał jak film kinowy, nie? Był dobrze zmontowany, sceny walki były fajne, tak jak z tym mordercą, z tym brytyjskim aktorem, który gra w każdej brytyjskiej produkcji, jak się tam napieprzała, to było bardzo fajnie zrobione.
Ten Gottlieb z Pacific Rim, tak? To...
Tak, Gottlieb.
Mój ulubiony członek Torchwood.
Aktor, którego chcę zobaczyć jak Sherlocka, Charlie Day. Chcę zobaczyć tego, ale wiecie, tego z Always Sunny in Philadelphia, nie?
Tak, pas tak.
Żeby miał kartkami całą ścianę i rozwiązywał sprawy.
Tylko Charlie Day jako Sherlock. Kogo byście wybrali, kto może być najgorszym Sherlockiem na świecie? Jakbyś miał wybrać kogoś? Ron Perlman jako Sherlock Holmes.
Henry Cavill.
Benedict Cumberbatch.
Nie, ale najgorszy... Kurczę.
Ja bym Toma Hollanda zobaczył, jak tego starego Sherlocka Holmesa.
Absolutnie najgorszy.
A taki stary skurwysyn, nie? Watsonie, kurwa, dzisiaj to rozwiąże taką sprawę, że ci pójdzie pierwszy, nie?
To Tobey Maguire.
Tobey Maguire jako Sherlock Holmes.
O, wreszcie mogę się zgodzić z czymś z Oscarem.
Tobey Maguire, jakby mu powiedzieli, Tobey, graj Sherlocka tak jak grasz w pokera. Najlepszy Sherlock byłby. Bo wiesz, z kamienną twarzą.
Tobey Maguire w Casino Royale jako Bond, nie?
No, tęsknię za Tobey Maguire.
No, mógłby wrócić do czegokolwiek. Jezu, ja mam tak nadzieję, że on, jak jeszcze Lecter wrócił...
Najgorszy Sherlock, mam. Eddie Redmayne. Tego bym, kurwa, nie zniósł.
O, Jezu, nie.
Liam Hemsworth.
Nie, to ja bym wolał tego Hemswortha, bo on by był taki, jak wiesz, jak Henry Cavill, bezbarwny.
Eddie Redmayne próbowałby znowu Oscara odpierdolić.
Coś tym jest.
Okej. Okay. Czy tyle, jeśli chodzi o Enolę, co?
No chyba tak.
No, fajny film. No. Milutki tak.
No, był.
Zastanawialiśmy się, czy nie zrobić odcinka o tym, ale w sumie uznaliśmy, że lepiej będzie pogadać tutaj i mieć waszą opinię też przy okazji.
Ale wiesz, ale to jest taki film, który świetnie komuś, kto ma tak jakimś dzieciakom 12-14 lat puści, dzisiaj będzie dobrze bawić.
No. Z całą rodziną obejrzeć, no bo jasne, no były te parę takich, powiedzmy, brutalnych scen, które mnie ucieszyły bardzo w tym filmie, ale no, nie było tego jakoś bardzo dużo, nie? Ja ogólnie mam takie zdanie, że nawet w tych filmach familijnych spokojnie może być jedna, dwie naprawdę jakieś takie mocniejsze, bardziej przerażające sceny. Wiecie, ta jedna, która naprawdę zaszokuje, no wiecie, nie żeby jakieś gore totalne, że mózgi się walają po prostu i wiecie, flaki i tak dalej, ale tak jak tutaj, no ktoś uderzył się o głowę, krew poleciała i tak dalej, chyba nawet nie poleciała, ale uderzył się w głowę tak mocno, że było widać, bo to wtedy myślę, że daje emocje, nie? Ja zawsze lubiłem jak w tego typu filmach, szczególnie właśnie w tych takich przygodówkach właśnie z lat 80. No tam się nie patyczkowali, nie? Jak miała być jedna przerażająca scena, to była przerażająca scena. No, wszyscy pamiętają z Indiana Jonesa scenę z roztopiającymi się tutaj.
No za naszych czasów to zawsze wpierdol był, to nie ma...
No, w Indiana Jonesie to zawsze, nie? Co byś nie robił? Czy to ludzie by się twarze roztapiały, czy człowiek się starzał?
No kurczę, to jest dwójka i wpierdolnie serca.
Serca się wyjmowało ludziom, nie?
To dwójka, no, pamiętam.
Kalima!
Kalima!
Ty podałeś propozycję, że Leonardo DiCaprio jako Sherlock, ale grany tak, jakbyś ubiegał Oscara.
Sherlock,
mega intensywny Sherlock
po ulicach Londynu. Tak, po ulicach Londynu, po bruku jeżdżą.
No, tam wiesz, gdzie wziął kokainę.
Wziął kokainę, mordzone wszystko i się czołgał.
Jeżdżą dorożki, mijają go, on tak i po tym bruku, wiesz.
Ej, totalnie Martin Scorsese jako reżyser i Joe Pesci jako Watson.
Nie, do Robert De Niro.
Nie.
Robert De Niro jako Lestrade.
Joe Pesci jako Watson i wiesz, Lestrade się tam coś tam fika do Sherlocka i podbiega ten Watson. Co pierdol, nie? Co tu Sherlocka się czepiasz, nie?
No albo Al Pacino jako Michael.
Jako Moriarty.
Mnie po prostu tylko w tym klubie.
I to tak głaskał.
Masz sztuczny nos kartoflowaty, on to uwielbia w filmach, jak mu doczepiają ten nos, nie?
Mówiliśmy o tych scenach brutalnych. To jeszcze jeden wniosek a propos, bo już wspomnieliśmy o tym, ale też podkreślę. No ja mam nadzieję, że mieli Bobby Brown sobie znajdzie jeszcze jakieś ciekawe role po tym, bo mówię, kurczę, byłem naprawdę pod wrażeniem. I to była taka rola, która bardzo szybko mogła być irytująca, przez to, że masz to łamanie czwartej ściany co chwilę, on co chwilę gapi się do kamery, jakoś tam gestykuluje i tak dalej. I to jest coś, że jak przedobrzysz, to wypada bardzo irytująco, nie? To bardziej, że tego było sporo. Ja grał to bardzo dobrze, więc najwyraźniej w tych filmach, które jej nie szło aż tak dobrze, to była kwestia albo, nie wiem, reżysera, albo roli, albo... Nie.
Jak ten film się zaczynał, to pomyślałem szybko, to szybko zacznie mnie wkurwiać. To się szybko zestarzeje. I muszę powiedzieć, że jak film był dosyć mdły i nijaki, tak jak mówię, przynajmniej dla osoby w moim wieku, bo może nie jestem w targecie wiekowym, tak ta rzecz, o której myślałem, że będzie mnie wkurwiać, mnie nie wkurwiała, więc...
Szczególnie, że to jest tak fajne, że ona nie jest tak, że się zatrzymuje nagle i gada do kamery, tylko to jest wszystko w ruchu zrobione, nie? Że to jest cały czas akcja gna i ona coś tam mówi do kamery, ale się gdzieś porusza i ten. Ja nie mówię, nienawidzę, jak się specjalnie ten aktor zatrzymuje,
żeby
jest takie skupienie się tak i żeby coś powiedzieć. A to wszystko jest w biegu, ona się tylko odwraca, powie coś do widza, leci dalej, nie? I to jest bardzo fajne. Widać, że to robili jednak pod tych młodych, nie? Żeby tego tempa ani na chwilę nie zatrzymać. Tam cały czas coś się dzieje, ten film tak zapierdala cały czas, że nie ma chwili przestoju i dobrze.
No to chyba tyle, jeśli chodzi o to. Chyba, że jeszcze mamy, że któryś z tipów się tego dotyczy, ale chyba nie. Dobra, czy poza jakimś, czy jakiś wcześniejszy?
Nie wiem, bo nie wiem, gdzie to się wyświetlają teraz.
No oczywiście, że go piliśmy. No dobra.
Był wcześniej.
To już czy to...
Było coś Anoli.
Bartek Bocianowski, Łukasz, założyłeś taką samą koszulkę, co ja. Nie, to ty założyłeś taką samą koszulkę, co ja. No ale dobra, koszulka, szanuję. No.
Piąta koszulka z Supermanem.
No, ciągle.
Ja też, ja mam całą szafę z Kapitanem Ameryką i Supermanem, się też, tylko co wyciągnę do kurde.
Aleksander pisze do nas, sam Klafin. Idealny casting, podobny do Henry'ego. Piękny człowiek, super aktor. Kurczę, gdyby nie to, że ja mam oczywiście w głowie jakąś tam wizję Mycrofta i to była kompletnie niezgodna z moją wizją Mycrofta, mnie trochę irytowało. Jakby tego nie zaliczę jako wady filmu, no bo no spoko, no taka postać, mógłby się nazywać inaczej i wszystko jedno. To jakby to zagrało dobrze, nie? Jakby to był typ, którego nie widziałem od pierwszej sceny, pewnie tak miało być, więc spoko.
Znaczy w ogóle ja mam śmiesznie z tym aktorem, bo nie wiem dlaczego, ja go tak generalnie bardzo lubię, jest taki zawsze sympatyczny i w ogóle nie widziałam go chyba w żadnym dobrym filmie, w sensie nie to, że jego role były złe, tylko filmy, w których grał, to żaden nie był szczególnie dobry, niektóre były bardzo złe i nie wiem jak to zrobił, że mimo to mam do niego właśnie tak dużo sympatii, więc musi być w nim coś fajnego.
Grał w tych Igrzyskach Śmierci.
Grał w tym filmie Me Before You z Emilią Clarke, który był najgorszym typem łzawego melodramatu o szkodliwych ludziach. Grał w tych Piratach z Karaibów, tych najgorszych, tych z Penelope Cruz, czyli w czwartej części.
Tak, on grał.
No generalnie, gdzie go widzę, to film jest albo zły, albo mech, więc mówię, musi robić dobrą robotę, że mimo to jakby do niego nigdy nic nie miała.
On był ostatnio ten, w Peaky Blinders grał, więc w końcu jakaś rola, gdzie się mógł wykazać. A tutaj też z twarzy go w ogóle nie można było rozpoznać. Ja pamiętam, jak były te pierwsze zwiastuny, to zupełnie nie widziałem jego tam, nie? Dopiero później sprawdziłem, kto to jest.
On jest młodszy od Kawila, a grał starszego brata, nie? I tego nie widać w tym filmie, że jest odwrotnie.
Trzeba wąsa dowalić i już.
Bo zawsze działa. Będziemy tak, jak będziemy coś o Red Deadzie zdobyć, to musimy takie wąsy. Takie wielkie.
Takie sztuczne wąsy zjadą. Tak.
I od razu, kurde, o 50-latki to prowadzą teraz, nie? To pewnie ojcowie, tak?
Ale tak Łukasza jest, przecież kurczę, no.
No dlatego twój Artur wyglądał początkowo jak stary dziad pewnie, bo miał wąsy jakieś wielkie.
No, bo ja mu tam brodę zostawiałem albo wąsy, a potem ktoś mi pisze, że on ma 35 lat. Skoro co? Niemożliwe.
Ja pamiętam, jak się wpieprzyłem to, że nie goliłem brody i nagle, wiesz, taki rozpierdolony, mówię, kurde, ten typ ma 100 lat, nie? Idę od razu do fryzjera, szybko się obcinać. I od razu, wiesz, 20 lat młodziej, 30.
I Piotr Kubisiek, pytanie komiksowe, uwaga. Hej, czy można ufać, że Spencer nie zawali wątku Kindred? Jeszcze się nie wyjaśniło, co to jest? Najbardziej obawiam się, żeby nie wyszło, że to jest jakaś ważna postać z przyszłości Petera.
Będzie Harry Osborn pewnie. Ja nie jestem do tyłu.
To będzie albo Gwen Stacy.
Kurwa.
Albo jedno z tych dzieci Gwen Stacy, tak stawiam. Czyli coś naprawdę złego. I mnie już to tak kurwa nudzi. Ja już czytam tego Spidermana, ale ja mam wrażenie, że ten Kindred to już od 120 lat tam go nawiedza.
No, mnie już nie obchodzi zupełnie od dawna, kim
tak
jest.
Tak bardzo mnie to przestało obchodzić na tym etapie. Generalnie, jak bardzo miałem komiksy ze Spider-Manem, tak przez ten wątek już tak mi się... Są jedne z ostatnich komiksów, po jakie sięgam, jak już, bo po prostu jest tak... No, spoko, no, zrobiłeś, Spencer, taką zajawkę, ale jak do tej pory nawet nie wyjaśniłeś, kto to jest, no to jest ten moment, w którym tajemnica, jeżeli pozostaje tajemnicą za długo i... Nie, i cały czas jest, nie? To nie tak, że kiedyś coś o tym wspomniano i myślisz, kiedy to wróci, tylko non-stop cię nie uwałkują, to w końcu stwierdzasz, że no, to już nie bardzo mnie to obchodzi, co to tajemnice.
Tu trochę widać, że też on jednak dostał kontrakt pewny na więcej numerów i nie miał takiego planu ścisłego jak przy Kapitanie Ameryce, nie? Że wie, co chce powiedzieć, tam było zwarte, wszystko dążyło do czegoś, a tutaj to jest tak rozbite, że o, za tym musi być następna historia, później następna i sobie to tak trwa, nie?
Ja bym chciał,
żeby tego Kindreda pisał Grant Morrison, bo wtedy był ten wielki reveal, że o, to ty, czytelniku, jesteś Kindredem i nagle wow, nie odrzucasz komiks, kurczę, wiedziałem od początku.
Wiesz, jest tylko konceptem czytelnika.
Tak, tak, tak. Że wiesz, cofasz się ileś tam numerów i sprawdzasz, tak, to wszystko jest prawda, to jestem ja, nie? I mówię, od początku wiedziałem, że to jestem ja tym Kindredem. Panie,
przecież ja myślałem to samo, czytając ten komiks.
No, ale tak, więc według mnie ten wątek już jest zwalony.
Agnieszka Askaj. Wzmianka o Amrishu Purim, wyrywającym serce w świątyni zagłady, warta jest każdych pieniędzy. O, dziękujemy bardzo.
To jest sama prawda.
Matulu, jaki on miał głos? Jak nasz Leszek Herdegen.
Nie mam pojęcia, kim jest Leszek.
Tylko Radek wie.
Ja też nie. Radek, kim jest Leszek.
A to w wieku Radka ktoś. Tak,
tak. Okay. Kurczę, ja nie chcę to wspomnieć, a to jest aktor też przecież.
No domyślam się, że aktor, no ale...
Znaczy, oczywiście wiemy, kto to jest, tak sobie żartowaliśmy tylko, żeby tutaj wprowadzić trochę humoru. To jest oczywiście aktor, który zmarł w Toruniu.
O matku, tak.
No, ale widzę, że faktycznie w wieku Radka. No, 29 rok, to totalnie Radek.
Jezu,
Radek może nawet starszy.
Może nawet w jednej ławce siedzieli.
O, jest.
Jaki jest najlepszy krzyk filmowy, jaki wam przyjdzie do głowy?
Krzyk?
Myślałem, ale nie chodzi o serię.
Jedynka.
Krzyk.
Nie, no, Wilhelma. Krzyk Wilhelma.
Arcieryja. Ja mam
Wilhelm to jest klasyk kompletny.
I zainspirował cię do tego Faraon, żeby tylko Faraonie.
Nie, bo to jest o krzyku, nie? Jeśli jest jakiś krzyk właśnie filmowy, który kiedykolwiek mi zaszedł za skórę, to jest krzyk pułkownika Rhodesa z Dnia Żywych Trupów, bo to jest scena, w której zombie go łapią i rozrywają na części dosłownie. I tam jest taki świetny detal, że on krzyczy w tym czasie. W momencie, kiedy mu się dobierają do gardła, to mu głos tak błyskawicznie idzie do góry. I to jest tak przerażające, wiesz, jak mu rozrywają te struny po prostu i wtedy nagle wiesz, też się głos zmienia. I nie wiem czemu, ale coś jest takiego w tym, że po prostu to na mnie zadziałało bardziej niż oglądanie tych flaków.
To jest opowieść, którą chciałam dziś usłyszeć.
Jest już po 20, myślę, że już
można. I inwazja porywaczy ciał oryginalna, gdy Donald Sutherland na końcu... Jezus, to jest
jedno z najbardziej przerażających zakończeń obok tego Sleepaway Camp. Nie?
W ogóle to jest cudowny film, on się naprawdę dobrze starzeje. Ja polecam oryginalną inwazję. W ogóle wszystkie inwazje, najlepiej tą tego. Jezu, jak on się nazywał? Abela Ferrari.
Ty już nam nie polecaj horrorów, bo po tych kuleczkach to ja już kurde nie mogę.
Cudo, nie? Cudo. O.
No, mamy ze sobą trzy części i pierwsza się zestarzała fajnie, w sensie jest fajnym oryginalnym filmem.
Pierwsza jest dziwna, no ale okej. Okay.
Jedynka jest takim fajnym filmem na styku, wiesz, tych lat 70. i 80. Widać tam takie sporo rzeczy, które dopiero w latach 80. będą widoczne w innych filmach. A dwójka jest chujowa, no bo to jest to samo co jedynka, tylko gorzej, z większym budżetem.
Dużo gorzej. Jakim cudem robisz ten sam jeszcze raz? Reszcie raz ten sam film robisz go tyle gorzej, mając więcej pieniędzy. W ogóle nie wiem, co tam zaszło.
No ale trójeczka zajebista, więc teraz już tylko gorzej z tego, co kojarzę, nie? Bo teraz to już będzie tylko takie męczenie buły, w sensie skończmy te wątki.
Ale cały czas Angus jest cudowny.
No tak, tak, tak. To jest kurde.
O kurczę, on jest kurczę prototypem Kratosa, jak robi to swoje boy.
Ale w pierwszym filmie, jak on to robi i na koniec jest ta ręka niej, boy, fuck.
Tą brew jedną jak podnosi, to jest kurde niewykonalne. No ale zastanawiam się, czy jakby kiedy zrobili remake, kto mógłby zagrać, wiesz, Tolmana dzisiaj. Ktoś koniecznie musiałby być duży, wysoki, taki jak Angus Scream, bo można by to zrobić cyfrowo, ale czy ktoś ma taką twarz jak on? Co bym myślał, że może Christopher Walken mógłby być? Bo...
Tak, albo ten, co miał kota w Harrym Potterze.
No woźny, Angus Scream. No, on jeszcze żyje, tak?
Żyje.
On grał tego najgorszego creepa w Grze o Tron.
Tak. I on grał pierwszego doktora i wygląda dokładnie jak pierwszy doktor.
No on grał w tym jakimś później odcinku, nie? Gdzie tak, odtwarzał tak. postać pierwszego doktora, no.
Tak, w tym fabularnym, który znaczy życie tego aktora, nie? Przedstawiał.
O, to widzę na czcie jedną z propozycji do najlepszego krzyku, bardzo oczywistą. Kam!
A jeszcze widzę, ja uwielbiam jak ten...
Ale
jak
tylko szatę, w wersji, ale wiesz, Zacharego Quinto.
Ale jak mu chodzą te zęby, ale kocham w Kanie, jak mu te zęby chodzą w szatnerowi, nie? To jest tak, Kan! Szatner nie wie, jak się krzyczy, to jest tak cudowne, nie? Także mu się zatrzymali.
Rewolwer set podaje, co prawda nie jest filmowy, ale Snake!
Wiedziałem, że rewolwer, nie czytałem tego, wiedziałem, że jak rewolwer to napisał, wiedziałem, co będzie.
Snake! też pamiętam.
Parę słów o Diable Wcielonym. Ja sobie nienawidzę tego filmu, bo już tyle razy jestem pytany o tego Diabła Wcielonego i w ogóle wszyscy jesteśmy pytani o tego Diabła Wcielonego. Ja nawet nie wiem, co to jest, nie wiem, o co chodzi.
Nie wiem, o co chodzi. Mam jeszcze tutaj 4 pytania, tak ci tylko mówię, nie to, że musisz... Dobrze, nie, 5 nawet od
nie,
tego
nie, nie palę się do oglądania.
Nie wiem, ja może sprawdzę z ciekawości, o co chodzi i ten... I zobaczymy. Może jest warto
obejrzeć. Jak będzie ten moment, że ty wybierasz film.
Dobrze, czyli najbliższy. Okej. Maragast. Podobały mi się materiały, gdzie Oskar mówił cicho. O, tak, wszyscy je doceniamy.
Nigdy więcej.
Taki kontrast do Apokalipsa, który nie miał nic mądrego do powiedzenia i musiał krzyczeć, by tylko zwrócić uwagę.
Ach, te
po prostu hermetyczne odniesienia do serii filmów z X-Men. Tych filmów, których już nikt nie pamięta w sumie, nie? Bo nie już nie wspomina Apokalipsa i nic takiego, więc...
Ej, ale nawiązuje ładnie do tego krzyczenia rzeczy, nie?
No, Marek wspomniał o Apokalipsie tego Jasona...
Oskara Isaac. Ja zawsze Jason Isaac. Kiedyś myliłem.
Dobra, kontynuuję tutaj. Oskar może mówić cicho, bo mam mądre rzeczy do powiedzenia, więc każdy zwraca uwagę.
Dziękuję.
No. Dobrze, uwielbiałem to, jak on wchodzi w ten tryb księdza, nie? Oskar, to jest coś takie, że chce krzyczeć, ale jak ksiądz na kazaniu. Teraz powiem.
Ja lubię bardzo to, że Oskar głośno mówi, bo do tej pory zawsze ja byłam jedną osobą, która super, ja super głośno mówię. Tu mnie pewnie może czasem wyciszają jakimś tym...
No ja staram się, teraz musiałem mikrofonek.
...niwelowaniu dźwięku.
Bo już ktoś dzisiaj pisał, że o, Marta z Rafią są głośno, a reszta tak cicho. No ja mówię, aha, dobra.
Więc ja się bardzo cieszę, bo Oskar jest jedną osobą, którą znam, która mówi tak głośno jak ja.
Ale wiecie, jakie to jest upierdliwe przy montowaniu? Bo ja mogę mówić głośno, ale potem tylko suwaczek, mały suwaczek i już mówię ciszej, nie? Radek ciszej, a wy macie jedną ścieżkę i potem, ponieważ macie, jedno mówi głośniej, a drugie ciszej, to już tak łatwo jednym suwaczkiem tego nie naprawisz.
No. Powinniśmy nagrywać w dwóch osobnych pomieszczeniach, tak. Do dwóch byłoby osobnych dużo mikrofonów.
Łatwiej. Nie, no, musimy sobie zbudować seta, gdzie będziemy mieli mikser i dwa mikrofony takie kierunkowe, które będą tylko nas zbierać i inaczej się nie da.
Mikser mamy w kuchni.
Ale prawda jest taka, że tylko że my wszyscy drzemy ryja, tylko Łukasz tym swoim pięknym radiowym głosem, tym jedwabistym takim, nieskazitelnym, pięknym. A my to...
Ale to właśnie po prostu, myślę, że Maragas bardzo ładnie wytłumaczył. Ja po prostu mówię cicho, no bo ja wiem, że mam mądre rzeczy do powiedzenia. Ja wiem, że po prostu dobry przekaz się zawsze przebije. No.
Masz ładny radiowy głos, no przyznaj.
Nie, ja uchyłam dykcję na przykład, więc...
Nie najgorszą. Nie. No co ty...
Bardzo ładna.
Czasem jest tak, że włączamy takie totalnie losowe rzeczy na YouTubie i niektórzy ludzie mówią tak niewyraźnie, autentycznie, że nie rozumiemy, co mówią. Jak tak pierwszy raz zaczynam lecieć tam, no bo później jak już tam się przyzwyczaisz, no to wiadomo, wyświetleń. Zaczynasz łapać. Ale są ludzie, którzy tak w ogóle nie mają dykcji, jeszcze nie robią jakichś, nie wiem, przerw między słowami, że jestem autentycznie w szoku, że ludzie ich słuchają, bo tak akustycznie, bo ja ich na przykład nie rozumiem, nie? A Łukasz super mówi, bo mówi tak wolno jeszcze. Pewnie część ludzi to przyspiesza, bo się nudzi, ale wydaje mi się, że jak już tak masz, zwłaszcza masz ten taki swój wykład, no to tak fajnie, jak tak ktoś mówi tak spokojnie, no bo... tak wyraźnie, tak przerwy robi i tak dalej, a mało kto tak teraz mówi. Ale... Dzisiaj jest, mam wrażenie, odwrotność. Ludzie po prostu napieprzają, nie robią przerw między słowami, bo nie wiem, materiał no bo... więcej osób obejrzy.
Nie, bo wiesz, bo jak ktoś mówi, bo zwykle ludzie mają na wstępie te wszystkie organizacyjne rzeczy. Hej, dajcie łapkę w górę, coś tam. Przepraszam, że ten materiał jest tak późno, ale niedługo będzie jeszcze coś tam później, wiesz. Jak ja bym to mówił, jakbym za każdym razem miał takie organizacyjne rzeczy, to by trwało z pół godziny. Ludzie by zdążyli 3 razy już włączyć ten materiał, nie? Dlatego inni to po prostu odpierdalają od razu, nie? I potem odpalasz ten materiał i goś napierdala jak Katarynka. I pewnie gdybym oglądał takie materiały, to też by mi to weszło w nawyk, ale ja oglądam te materiały właśnie z ludźmi, którzy mówią powoli, więc mam tak samo. No, dobra, to lecimy dalej, bo jest jeszcze jedno pytanie, czy jeden komentarz od Maragasta. Będą jaje, jak Zack zrobi krótszą wersję, nie, przepraszam, krótszą wersję Snyder Cut do kin i będzie to jedyny film w kinach. Jezu, wiecie, że to by mnie w ogóle nie zdziwiło na tym etapie?
Też,
na HBO będzie wersja pełna. Potem Warner w duchu swoich dziwnych decyzji da Zackowi kasę na Justice League 2, by walczyli z Darkseidem. Na tym etapie bym się nie zdziwił. No, ja popieram, ja na tym etapie nic mnie nie zdziwił.
Nic kompletnie. Z Warnera...
Zobaczcie, że właśnie z Warnerem, z tymi... Z Warnerem, nie? Ale z ludźmi z HBO Max, którzy zarządzają tym pierdolnikiem tam, to... Podejrzewam, że oni sami wyłożą pieniądze, żeby to poszło do kin, na dystrybucję i w ogóle a potem jeszcze wyłożą pieniądze na kontynuację.
Ale ja nie uważam, żeby to akurat była zła decyzja. Jeżeli już masz ten film cholerny i możesz go dać do kin przy okazji i kina się z tego powodu ucieszą, a ty na tą sprawę nic nie musisz do tego dopłacać, to czemu nie? Z tym, że kina raczej nie będą otwarte teraz. Ale dwa to raczej nie będą super chętne.
Już nie będą istniały, to dwa.
Tak, ale nawet, a te, które będą, no to wiadomo, że niechętnie się przyjmuje film, który jest jednocześnie na streaming.
No, plus no raczej, żeby nie dokładali, to by mi się o tym filmie więc absolutnie żadnej promocji w kinach, więc już tym bardziej, jakby mniej osób będzie w ogóle wiedziało, że taki film trafił do kin. Dobra, to lecimy dalej. No właśnie, bo ostatnio mówiliście w tym materiale o Warnerze, że tam nie ma seriali, nie będzie seriali, nie ma bardzo seriali oryginalnych. No to jest w sumie serial oryginalny teraz, nie? Justice League Zacka Snydera.
Tak.
Oryginalna produkcja serialowa.
Oryginalny remake, czy remaster. To jest filmowy remaster, pierwszy od dawna.
Reimagining.
Czy już coś się wyjaśniło, co z tym Cavillem? Czy on w końcu będzie na
Dylan Hanka, no, czy nie będzie? Nie będzie, ale to...
Mam nadzieję, że nie będzie, będzie w tym czasie skręcał komputery.
Można to powiedzieć, że nie będzie, ale to była wypowiedź zanim jeszcze jakby tak, się ten artykuł Hollywood Reporter pojawił, więc w sumie...
No, jest szansa, że będzie na odległość.
Komunikowy. Ale Ray Fisher będzie i ten.
I Ray Fisher będzie... potem powie, że chujowa praca, ale no dobra.
Pierwsze co jak wyjdzie z planu, nie? To skurwa, bać, co tu się działo?
Ja
co
więcej tu nie wracam, chyba że znowu mi zapłacić, ale tak to nie wracam.
Dobra, Old Man Gary Oldman. Radku, produkujesz film... Okej, okay, widzę jedno z tych pytań. Radku, produkujesz film z nieograniczonym budżetem, ale muszą być spełnione dwa warunki. Jeden. Muszą w nim zagrać Ron Perlman, Billy Zane, Michael Paré i Daniel Day-Lewis. Mi więcej już nie trzeba tego, żeby zaprosić do kina. Dwa. Muszą pojawić się mięśniak i czacha z Power Rangers, a aktorów sam wybierasz. Więc okej. Okay.
No ty mi wybrałeś, to nie mogę sobie sam wybrać.
Ale no w sensie w tych rolach rozumiem, że mogą się pojawić dowolni.
Tak, dowolni aktorzy w tych.
A to jest totalnie ekranizacja Red Dead Redemption. I Danny DeLewis jako Arthur, i Ron Perlman jako, nie wiem, Bill, Billy Zane jako Dutch i...
O, Billy Zane.
Na pewno też kogoś mogą grać w obozie, no.
No, tego, jeden by grał tego rzeźnika, tego...
Pisona.
Pisona, no, a Chacha mógłby grać tego Irlandczyka.
Shona, albo tego, Shona. Albo no, tego, co tego od Riscola.
Ono tak, też by pasował. Kurczę, wszystko by mogli zagrać, no, wrzucić ich do czegoś, nie wiem, mechanizacja.
Wiecie, co jest najgorsze w pandemii? Że Łukasz miał czas grać w Red Dead Redemption, bo już nigdy nie przestaniemy o tym rozmawiać.
Nie przestaniemy, bo to jest absolut. Przejdź sobie. No, to... no już mamy Martę, jesteśmy coraz bliżej, żeby mieć cały świat.
Online.
Marta jest na razie jedną nogą, nie zapeszę, ale damy
każdy,
radę.
Każdy tak mówi, jak chce tylko online, a nie, później Radek, już jedziesz na Tahiti.
Radek, ty nie rozumiesz, ja nie jestem w tej grze z miłości do Dzikiego Zachodu albo koni, tylko dlatego, że ja nie lubię, jak ludzie koło mnie się dobrze bawią, a ja nie. Więc po prostu ja nie chcę, żebyś sam z Radkiem jeździł na koniu, a ja wtedy będę siedzieć smutna.
Okej, okay, odpaliłem Marcie on to online i żeby sobie przeszła ten, wiesz, ten wstęp fabularny. No i przychodzi i tak dalej. Później ja coś robiłem swojego, tak oglądam się, co robi Marta. Marta chodzi i poluje takie zwierzątka w ogóle w tym online. I myślę sobie, no jeszcze jakby już się zaczyna. Tak?
Zaczyna się, no mówię już teraz tylko Tahiti.
No, a kończąc ten temat, no to pewnie są to osoby zainteresowane. No to mamy teraz dwa egzemplarze gry, więc będziemy mieli jeszcze jedną osobę w bandzie. Jeszcze jedną osobę, która będzie mogła nagrywać tutaj nasze poczynania, więc myślę, że będzie fajnie wyglądać.
Wiecie, jeszcze na horyzoncie jest jeszcze jedna osoba w bandzie, którą nie jest Oskar, bo Oskar się nie umie bawić, więc będziemy...
A to już potwierdzone info?
Z tą jeszcze jedną osobą?
Tak, bo ja słyszałam plotki, ale...
Tak, jest potwierdzone, no, w jakiś sposób się pojawi.
A, rozumiem.
Ja i tak mam tylko wersję na PC, więc z wami bym nie grał, więc...
No. Nie no, bo jak się trafią cztery osoby, no to będziesz musiał sam na koniu jeździć wtedy, a to nie jest tak fajnie jak dwie osoby.
Ja już ustaliłam, że ja chcę jeździć na koniu, bo lepiej jeżdżę na koniu niż strzelam. Ale Łukasz jeździ z Radkiem na koniu, więc ja będę jeździć sama.
Grać w grę, którą się nie chce grać na sprzęcie, na którym się nie chce grać, to ja już bym się kładł na katafalku.
O panie.
W ogóle ci aktorzy mieli tutaj, to byłaby świetna galeria tych przestępców dla Supermana, bo jest Billy Zane, który jest oczywiście Lexem Luthorem idealnym. Najlepszy w ogóle chyba możliwy wybór.
Ron Perlman Bizarro.
Bizarro. Danny DeLewis mógłby być, nie wiem, Brainiakiem albo kimś. Warsyd, Brainiaka i Danny DeLewis, który całe dnie śledzi w internecie i studiuje, żeby być chodzącym komputerem.
Ale najlepsze, czujesz Oscary i że za rolę Brainiaka i pokazują te sceny z jakiegoś Justice League czy czegoś.
Danny DeLewis chodzi po tym statku i ogląda te miasta w butelkach.
Tak.
I wygłasza jakiś monolog.
Wiesz, powoli przez, upuszcza to miasto i on tak powoli spada, on tak patrzy na to rozbite miasto i tak... wchodzi, nie? To było piękne.
Przepraszam, ja w tym czasie patrzę, jak Oskar cierpi. To...
Dobra, lecimy dalej. Konrad Pietrzak. That's the way it is. O, kolejny pytanie o Resident Evil.
O, co myślałeś?
Ja zaraz wrócę.
Jak wrażenia z zakończenia? Na razie nie ma wrażenia z zakończenia, bo jeszcze nie skończyłem. Czy zrobisz recenzję na kanale? Nie będę robił recenzji na kanale. Wszyscy wiedzą, jak mam zdanie na temat tej gry, co ja nowego powiem w recenzji. Australia czy Tahiti? Niby Australii możesz, niby w Australii możesz zrobić podobne zajęcia, ale na Tahiti jest mango. Nie no, Tahiti i mango.
Tahiti i mango, no. Ja wiem, że... No. Kurczę, i tak będziemy jeszcze coś robili, jakieś podsumowanie, nie? Tej fabuły.
No to dwa odcinki.
Dwa odcinki, no.
Oj, trzy pytanie. Mam nadzieję, że Oskar słucha. Dziękuję wam za polecenie tej gry. Oskar zniechęcił mnie, ale dzięki wam w nią zagrałem i wow. I wiecie co? To jest któraś osoba z kolei, która mówi, że no, bo mnie Marta z Oskarem zniechęcili, ale spróbowałem dzięki wam i super, podoba mi się.
No najlepszy był ten widz, który napisał, że od razu jak wysłał odcinkę, to od razu poleciał, wsiadł w samochód, pojechał do tego, do Media Markt, żeby kupić grę, zaczął grać i teraz sobie siedzi, łowi ryby i Oskar najgorszy.
Kolejny stracony żywot. No.
Dobra, Maragast, pogadajcie trochę o Avengers vs. X-Men. O, okej, okay, na tematu. Myślałem, że to będzie tylko nawalanka, a tu była? Fajnie zakończyli wątek była. Hope jako Mesjasza i Phoenix. Są fajne komiksy z Hope Summers? Nie ma. Ja znam ją tylko z trylogii Mesjasza. I Cable Volume 2, który dzieje się pomiędzy częściami trylogii.
Czy jeden z moich ulubionych X-Menowych eventów, Second Coming, to jest Hope, a ja uwielbiam
w sumie tak, no. No, tak. No,
Messiah Complex.
Ona tam jest bardziej
też.
Jakby
no ona jest
rekwizytem niż bohaterką.
Tak, ona jest McGuffinem trochę, ale to jest historia z Hope, tak? No, wokół niej się dzieje.
I pamiętam, że całkiem spoko była ta seria Gillena. Kurczę, jak to się wymawia?
Gillen,
nie?
Gillen.
Ta Generation Hope była całkiem spoko. Jak ona miała tą swoją drużynę, była okej, okay, była fajnie rozpisana. Tylko wiesz, to było tak, że ona nie miała żadnego znaczenia w stosunku do innych serii z X-Men, nie? I ona była gdzieś zupełnie na boku. Ale była, jak na Gillena, to zawsze jest jakiś poziom, nie?
Radek się ze mną nie zgodzisz, ale ja bardzo lubię tą serię, jak ona z Cablem po przyszłości się bujała, jak Bishop ich gonił.
Bo to napisał ten Swieczewski, nie? Dwayne Swieczewski to pisał.
Ale była cała seria o tym, jak Cable na początku...
A ja lubię. Jako... To było to, co Olivetti rysował. To było bardzo ładne.
Z dziusiem, potem i cały czas ich Bishop goni, i cały czas skaczą w przyszłość i w przyszłość, bo się Cable'owi zjebała maszyna i on nie może się cofać w czasie.
Tak, tylko do przodu
cały czas
iść.
Do przodu. To była fajna seria.
A mi się to podobało. Jak
przez
na
dużą część Hope jest tam tylko bobasem, więc jakby też ciężko powiedzieć, żeby wiele robiła. Ale potem są te przeskoki czasowe, jak ona podrasta. I to jest fajne, jak na przykład jak Bishop odpala wszystkie nuki na świecie, żeby ich rozpierdolić, bo stwierdzi, że jak nie będzie przyszłości, to nie będą mieli gdzie skoczyć. Oni tam się przeszły w czasie, jakieś ludzie karaluchy ich atakują, czy coś takiego, bo cały czas do przodu i do przodu. To jest
tak, spoko. Mi się to podobało. Mówię, jak na Świeczyńskiego, to było naprawdę dobre, który wiesz...
Świeczyński
on był, tak, Świeczyński.
Ja tą serię lubię.
Tak, który zajechał kiedyś Iron Fista, pamiętam, to było tak bolesne. Pamiętam, jak pisał, Fraction pisał z Brubakerem, ale tak naprawdę pisał to Brubaker, Fractiona tam tylko dopisali. I jak się skończył ten run Brubakera i Fractiona, to wtedy... On zaraz po tym przejął i to było takie bebły straszne.
Powiem, zwróć uwagę, że obok mnie wygląda jakby siedział czerwony...
Czy ta gra, o której mówicie, jest na PS3? Nie, Red Deada nie ma na PS3, nie? To na czwórkę przyszedł już.
Tak, i na nowego Xa.
No, ale na PS3, nie, na PS3 jest ten, Red Dead Redemption 1 można sobie ograć.
Okej, okay. A jeszcze wracając do tego Avengers vs. X-Men, to trochę prawda, w sensie, no, wiadomo, że ten komiks choruje na inwentozę, ale był lepszy niż myślałem, że będzie, szczerze mówiąc. Znaczy, ten konflikt między tymi grupkami, no, był wiadomo, trochę...
Cyclops was right,
sporo taki charakter moment tam było po prostu, nie?
No, on ma to, wiesz, odpowiedź na to pytanie, kto lepszy, które ludzie lubią. I mamy ten napierdala się w parach.
Tak,
nie?
No,
każdy chciał zobaczyć, jak na przykład Cyclops i Cap sobie dadzą po ryjach, nie, w końcu. I to
znaczy,
było spoko.
Większość tego eventu jest napierdalanie się po prostu i to jest słabe, bo są te duele. Aczkolwiek...
No tak, ale tych dueli znowu nie ma w tej głównej serii jakoś tak dużo, bo one są ustanowione, a później czytajcie inne komiksy.
I to prawda, że ja lubię...
Oni w ogóle dali tą oddzielną serię, która się Versus nazywa, gdzie tylko była napierdalanka.
I ja lubię zakończenie, kiedy Hope się tego Feniksa wyzbywa, bo ją Spider-Man nauczył.
Ale ten moment przypadkowy, gdzie nagle Feniks przejmuje tutaj wybranych ludzi i napierdalają mocą Feniksa.
A to teraz Moon Knight jest Feniksem.
No i też fajnie. Niech się dzieje, niech się kręci.
No to Aaron pisze, to tam wiesz, już Moon Knight był Ghost Riderem, no. Thorem, wszystkim, to teraz jest Feniksem.
Jeszcze a propos Hope, to myślę, że to ogólnie jest duży problem tych postaci, które powstają na... powstają, żeby być właśnie jakimś megafinem czy innym konkretnym elementem jakiejś historii, nie? Bo później nie wiadomo za bardzo, co z nimi zrobić i bardzo rzadko się udaje coś z nimi zrobić, no. Nie? Wspominaliście jakiś czas temu o Damianie, nie? To jest jeden z tych przykładów, kiedy udało się znaleźć miejsce faktycznie postaci, która powstała po to, żeby istnieć w zasadzie tylko w ramach tego jednego ranu, nie? Bo Morrison miał na niego pomysł taki, żeby go jakby rozpocząć ten wątek i zamknąć u siebie, a później udało się jeszcze jakby pociągnąć go i dzisiaj jest tą w zasadzie no, ważną częścią w ogóle rodziny Batmana. To się rzadko zdarza coś takiego.
A propos Damiana, to jest postać, która jest prawie że bliźniacza w Marvelu obecnie, czyli młody Cable, który też powstał z myślą o tym tylko kijowym evencie, tam, żeby tych młodych X-Men odesłać z powrotem.
Żeby zabić starego.
Nie, ale żeby zabić starego, ale żeby odesłać tych młodych z powrotem. A ja uwielbiam jego relację obecną z Cyclopsem. To jest to, o czym Cyclops zawsze marzył, wreszcie dostał, wreszcie może sobie syna wychowywać. Wpada ten Cable ze spluwami, z nowym jakimś tam dużym mieczem i Cyclops mówi, spokojnie synu, wytłumacz mi, co tam dzisiaj, jak ci dzień minął, nie? To też całkiem fajnie działa.
No właśnie. Okej, dobra. Jeszcze widzę, że parę mi się pytało. Maragast. Chyba wariuję. Ostatnio powtórzyłem sobie... Terminatora Genesis. Genesis. To nie jest Genesis, tylko Genesis. I o dziwo dobrze się bawiłem. Jak Arnie powiedział, Kyle Reese, Protect My Sarah, teraz się wzruszyłem. Nawet obsada mi się przeszkadzała. W sensie mi nie przeszkadzała, chyba o to chodziło. To wpływ pandemii, czy lepiej szukać dobrego lekarza? Ja myślę, że jedno nie wyklucza drugiego generalnie.
Jak tak myślę, to jest absolutnie najgorszy Terminator. Ani ten ostatni nie był tak zły, ani na dobór swoje czwórka, chociaż była nudną bułą, nie była tak zła.
Czwórka próbowała przynajmniej. Czwórka była nudna po prostu. Za bardzo nie próbuje, ale... jakby wraca po prostu do wszystkiego, co już było, żeby było. Bo
czwórka ma Bale'a cały czas, który jest świetnym aktorem, nie? Czego by nie zagrał, czego by nie kazali grać, to zawsze jest jakiś poziom, nie? A tutaj mamy Jaya Courtney'a.
Czwórce właśnie tak jak myślisz, próbowali przedstawić ci ten świat już po...
On jest akurat dobry, ten Jason Clark. Tak.
No, ale on gra w takich fatalnych finałach, że...
Szkoda chłopa, no. Absolutnie najgorszy Terminator.
No, ja ostatnio zresztą robiłem komentarz z 2 miesiące temu do Genesis z Jankiem na moim kanale. Jak ktoś chce zobaczyć moje wszystkie przemyślenia o tym filmie, to będzie może na żywo zobaczyć, bo ten film też gdzieś zalega na jakimś streamingu, więc można sobie zobaczyć. Jezu, to było bolesne.
No, ja dużo bardziej lubię ten ostatni film.
Jest lepszy,
mówię. Ale hej, jak ci się podobało, to hej, jesteś prawdopodobnie jedną z dwóch osób na ziemi, którym się podobało, więc zazdroszczę mimo wszystko. I jeszcze jedno pytanie od Maragasta. Pomysł na dramat polityczny. Wybory 95 o starciu Kwaśniewskiego z Wałęsą. Łukasz Stelmach 2 napisał scenariusz ze wszystkimi kwiatkami jak podawanie nogi. Radek by zgolił brodę i zagrał Kwaśniewskiego, a Marta i Oskar szefów sztabów wyborczych.
Czemu jak Kwaśniewskiego? Czemu? Tak wygląda?
Radek, chybyś już wiesz.
Czemu? 9-5 to jeszcze, ale to już, to jest...
Ale Kwaśniewski byś na tą drugą kadencję.
Ale zdrowy młody chłop, no.
Zdrowy młody chłop, tylko 63 lata po alkoholik.
No już jeszcze w 9-5 aż tak nie, no daj spokój.
No nie,
Trochę Affleck z początku Justice League już.
Gorzej jakbyś tego w 2000 na drugą kadencję co wchodzi, to już...
No. A kto Wałęsa? Kto jest Wałęsa?
Zdjęcie, bo może ja mam tutaj wyobrażenie. Nie, no kurde, w formie w ogóle.
Tak, młody chłop był jeszcze.
No podobny nawet w sumie. Kurczę, jakby tak...
Brody zgolić i prawie kwachu, no.
O, ale ktoś wspomniał, ole, ole, na prezydenta, tylko ty pamiętaj, jak do mnie przyjechali z tym, z kampanią i był, wiesz, przyjechał zespół, rozstawili ten barak, były, wiesz, napoje, były jedzonko.
Kampania po amerykańsku, nie?
Tak, ole, ole, ja też śpiewałem, wiesz, ole, ole, mój prezydent, bo tańczy i śpiewa.
Ja pamiętam, jak był motyw, kiedy trzeba było jeszcze raz wyniki sprawdzić i dużo ludzi trzymało kciuki, że jednak kwachu się wyleje, ale się nie wylał.
Kwachu się później wylał na cmentarzu.
Potem się rozlał. Potem się rozlał, a nie wylał, bym powiedział, ale...
No i tak, w tym momencie, gdy był w takim momencie, gdzie inni by umierali, on jeszcze załatwił ważne kontrakty, zrobił co trzeba, więc i tak szacunek. No.
Okej. Okay. Piotr Kubisiak. Czy czytaliście kiedykolwiek jakieś stripsy komiksowe? Stripsy to ja...
Stripsy to ja jem.
Fistaszki Dilbert Garfield. O, Garfield. Ja zrobię na Garfieldzie. Ja się wychowałem na Garfieldzie.
Też się wychowałem na Garfieldzie.
Garfield, gdzie jest moja fajka? No, ten komiks z wszechczasów, no. To jest...
Nie było nic lepszego. Zaśmiewałem się... Inaczej, ja do dziś kocham Garfielda, ale w zupełnie inny sposób.
Do dziś kocham lasagne przez ten komiks.
Co? Ja kocham Garfielda do dziś, ale tylko tego z minus Garfield.
Ja kocham każdego Garfielda, ale w inny sposób niż kiedyś. Jakby już trochę zacząłem inaczej podchodzić do... Każdy komiks widzę w tych, wiecie, tych barwach nie, tego Johna, wiadomo jakiego Johna.
Garfield się starzał. Fistaszki są cały czas świeżutkie.
Ja też lubię Garfield minus Garfield. Ale ja zawsze czytałem Garfielda jako Garfield minus Garfield.
No właśnie,
ja
właśnie.
Takim, wiecie, jak wyrosłem z tego, że Garfield przestał być śmieszny, bo myślę, że jednak się zawsze wyrastał z tego wieku, to zorientowałem się, że kurwa, przecież Garfield nie mówi, nie? Że on zawsze tylko myśli. Jakby ma ten dymek takie oznaczające myślenie, więc nigdy tego, co Garfield nie mówi, John nie słyszy, więc John tak naprawdę mówi do tego niemego kota. Tak. A zachowuje się zupełnie jakby, wiesz, usłyszał jakąś odpowiedź. Tak. I to jest taki przykry, smutny
jak
komiks.
Każdy właściciel
ale jeszcze,
kota,
jeszcze w ogóle...
Smutny, przykry komiks o tym typie, który gada do kota, który go nie rozumie i który mu nie odpowiada na nic. Nie?
Na
i to
tym
jest,
samym...
wtedy się znowu robi śmieszny właśnie.
Na tym samym kanale, gdzie mówiłem wcześniej o papaju, który umierał na ból brzucha, jest Garfield in real life. I jest, że przychodzi John do weterynarza i tłumaczy weterynarce, że ten kot, ona mówi, że jest taki gruby, on mówi, no bo je lasagne i nienawidzi poniedziałku i mi to ciągle mówi i w ogóle i tak cały czas i ona tak, wiesz, już jest gotowa tu wzywać jakieś pomoc specjalną dla Johna. Więc to, tak to widzę.
Jakby kot zeżar raz lasagne, to no, nie był jeden pasek z Garfieldem.
Ja dalej uwielbiam lasagne, dalej nie lubię poniedziałków. Dalej śpię w swoim pudełeczku.
Jezu, poniedziałek są najgorsze. Ja po prostu cały dzień, ja od rana cierpię.
Pamiętam, widać. Była kiedyś animacja Garfielda.
Właśnie nie robi różnicy, jaki jest dzień tygodnia, ale przez Garfielda nie lubię.
Garfield wrzucił chyba monetę do studni życzeń i poprosił, żeby nie było poniedziałków. I nie było poniedziałków. Jak nie było poniedziałków, to nie było dostaw i to była taka pouczająca historia, żeby z poniedziałku nie masz dostaw do sklepów i generalnie ludzie nie mogli zacząć pracy, bo nie było poniedziałku, w poniedziałek się zaczyna. I cały świat stanąłby z poniedziałku.
Mój wniosek byłby inny. Jakby nie było poniedziałków, to bym nienawidziła wtorków. No, jakby.
Nie, to nie był wniosek.
Jakby, poniedziałek bohatersko bierze to na siebie po prostu.
Tak.
A jeśli chodzi o inne komiksy, ja lubiłem Dilberta zawsze, chociaż to też jest powtarzalne, ale potem się zorientowałem, kto jest autorem Dilberta, jakie poglądy ma typ, który pisze Dilberta i mi troszkę to zepsuło sam komiks, a przynajmniej jakby przyjemność czytania tego komiksu. Ale przynajmniej ostatnio go się zreflektował i uznał, że ten Donald Trump to jednak nie jest taki spoko koleś, jak mi się wydawało, więc nawet on, miło. A Fistaszki są zawsze spoko, naprawdę.
Fistaszki i Calvin Hobbes też jest, cały czas się trzyma fajnie.
No i ta Mafalda.
O, Mafalda, kurczę, ostatnio, z tydzień temu umarł autor Mafaldy. Smutne. Ale teraz w ogóle u nas wydają fajnie Mafaldy, więc warto, jak ktoś chce coś fajnego poczytać, to Mafalda cały czas ma fajne przemyślenia. Bardzo dobry komiks.
I ktoś pisał na czacie... Agnieszka pisała, że z naszych Filutek. Filutek był spoko, ale Filutek jest już troszkę bardzo vintage mimo wszystko.
Tak.
Rodzaj humoru jest taki troszkę już nie dzisiejszy mimo wszystko, nie każdego trafi. Ale ja myślę, że Marek Raczkowski, to co Marek Raczkowski robi, nie wiem, Przygody Stanisława z Łodzi, to jest cudowne i tam jest sporo bardzo...
Cokolwiek związanego z Łodzią jest cudowne?
Tak, bo to satyra jednak.
Na Łódź.
I to Raczkowski współpracował z Przekrojem bardzo długo, też okazjonalnie z jakimiś tam innymi czasopismami i właśnie publikował takie stripy krótkie i one zawsze były super. Zazwyczaj się ograniczały do jakiegoś małego dzieciaka, który w dziecięcy sposób opisuje rzeczywistość i w tej naszej polskiej rzeczywistości to było zwykle bardzo zabawne. Pewnie na stronie Przekroju albo gdzie indziej znajdziecie jakieś galerie, jakbyście szukali. Natomiast Filip tak jest, ale miło się to czyta, tak z podejściem, że to jest jednak wiekowe i leciwe. Z kolei jak Oskar mówił o tym kanale YouTube'owym, to Paweł tutaj pisał, że trzeba Oskarowi coś pokazać nowego na YouTube.
Tak, ja bym bardzo chciała, tylko na żywo, nie tak, że tam przez internet.
Nie, na
ja
odległość.
Ja bym totalnie chciała na żywo zobaczyć.
Na odległość.
Prawdopodobnie sobie prędzej oczy wykuł, niż oglądał to, co Paweł
nie, musimy kiedyś zaprosić Oskara, jak Paweł przyjedzie na taki nasz wieczór i pokazać Oskarowi, co robimy.
Wtedy
ja bym była bardzo ciekawa, ile Oskar wytrzyma, ale no...
Wtedy będę chory. Tak, nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje.
Dlaczego mamy dużo komiksów, to pewnie Oskar znalazłby sobie zajęcia, by nam sobie zdjął z półki i poczytał.
Ja pamiętam.
To ja ci ciągle kiedyś... wierzę, że może się uda.
Ja najgorzej, to... że przez was znam tego.
Jak widzę, że jakie... Oskar kiedyś będzie chciał się z nami pobawić.
Jak widzę, jakie Paweł ma poczucie humoru i co ogląda, to ja po prostu wolę patrzeć, jak farba schnie. To mnie bardziej będzie
bawiło.
Słuchaj,
Oskar, my zrobimy tak, że będzie ci się podobać.
Ej, ale ja kiedyś miałem tak, że zupełnie nie znałem tych no, ludzi z YouTube'a. Nie oglądałem. A i przez was wszystko widzę. Słuchajcie, pamiętam, jak tego reżysera życie... Tak, było tak, kiedyś było. Taki moment, że nad ranem, jak już byliśmy, no, mocno zakrapiane było i ten, nie? Dochodziliśmy do siebie i ktoś gdzieś tam wszedł ten kanał, który teraz jest przez Gargamela dosyć mocno od wczoraj maglowany. I tak obejrzeliśmy i my byliśmy wszyscy przekonani, że to jest jakieś, wiesz, niszowe gówno, nie? Że nikt tego nie ogląda. Nie mówię, ale znaleźliśmy, ale gówno, ktoś to, wiesz, nakręcił i ktoś myśli, że to jest poważne, nie? Spoko, przeszło nam. Ja po roku się dowiaduję, że to w miliony idzie i to ludzie oglądają, wiesz, tak na serio i przejmują. Fuck, w jakim świecie żyjemy?
Nie, ja właśnie jeszcze a propos naszego ulubionego reżysera, no to jest jeden z tych kanałów, gdzie tak jak lubimy oglądać od czasu do czasu na YouTube jakieś gówno i się śmiać, komentować i tak dalej, tak to jest jeden z tych...
To szybko przestało.
To jest jeden z tych niewielu kanałów, gdzie obejrzeliśmy tego trochę i po jakimś czasie po prostu nie byłem w stanie tego oglądać, bo to mnie tak wkurwiało po prostu. Nic mnie tak wewnętrznie nie nosiło, jak oglądanie po prostu tych, wiesz, profesjonalnych bzdur i robienia z siebie, wiesz, guru wiesz, odkrywania na nowo po prostu tego, czym jest życie i czym jest samotność i czym jest smutek i to wszystko jest na takim podstawowym poziomie po prostu, ja jeśli chodzi o głębię.
Wiesz, jak byłem,
nic nie powiem, bo musiałbym mówić o prywatnych życiach ludzi, a ja nie chcę mówić o prywatnych życiach ludzi.
Ale wiesz, jak to było, jak Roger Corman chciał coś eksploatować temat, to chociaż tam dodał pistolety i samochody i się działo, a tutaj mamy...
Nic. No, jak Roger Corman dostawał trailer do wglądu, czy jest okej, okay, no to jak mówił, że jest za mało dynamiczny, to kazał wrzucić tam jakiś helikopter wybuchający. Nawet jeśli w filmie nie ma helikoptera wybuchającego, więc może on by coś z tego ulepił, no ale może tam by chociaż jakiegoś rekina w CGI dorzucił, nie? Jakiegoś rekina ośmiornicę czy coś takiego. To
jak
może
w tych filmach by były takie rzeczy, jakiś jakimi przyleciał coś, to było chociaż uczciwsze, że no chcesz na tym zbić kapitał i za bardzo się nie obchodzi ten problem, który tam jest poruszany. No. Ale przejdźmy do czegoś weselszego, naprawdę.
No, to jest właśnie to, dlaczego wolę takich jednak, taką działalność, jaką prowadził Roger Corman, bo kurwa nie udawał, że robi coś tu wielkiego, nie? Jakby wiedział, że robi tanie gówniane filmy, na których chce zarobić a nie, że ma jakąś misję tutaj godną lepszej sprawy.
No i... A czy Roger Corman nakręcił film telefonem na odległość?
Ja nakręcił film 2 dni.
Jakby jakby nakręcił film telefonem na odległość, to by ten telefon eksplodował i jeszcze byśmy piersi jakieś zobaczyli.
Ale ja myślę, że jakby trzeba było, to by jakby uznał, że takie stanie, to by nakręcił. Spokojnie. No.
On by zrobił materiał, tak jakby ktoś jeden materiał nagrał telefonem, to on by sobie trzy filmy zrobił.
Ale ja myślę, fajnie, że jakby ktoś mi powiedział, wiesz, panie Corman, ja nakręciłem film 2 dni, to on by powiedział, 2 dni, 5 filmów ja nakręcę.
Czemu się tak ociągałeś, nie?
Co tak długo?
Tak, a ja się zmontowałem.
Byłoby tak, czemu się tak ociągałeś? Daj mi materiał, który ci został, zrobi mi jeszcze 3.
Nie gaśnie światła na planie, bo jeszcze to bym nakręcił.
Korman, ja mam jeszcze 15% baterii. Czekaj. Roger Corman jest pięknym człowiekiem. O matko, kocham gościa.
No i od razu przyjemnie, jak się o Cormanie pogadało.
No ale generalnie jakby już pomijając właśnie to, na YouTube jest tyle fascynujących rzeczy, że czasem wpadamy w taką króliczą norę, albo wpisujemy jakąś dziwną rzecz w wyszukiwarkę i sprawdzamy, co wypluje. I Mieliśmy raz, nie wiem, 4 godziny oglądaliśmy tury po mieszkaniach.
No, to
polskich youtuberów.
To było ciekawe w sumie.
To było ciekawe, bo to było po prostu tak zajebiście śmieszne, że wszyscy mają jakieś niepasujące do siebie komody z Ikei i po prostu, no, taki styl, no, tu glam,
nawet coś tam. Nie chodzi o komody, chodzi o to, że tak, realia są takie, że zazwyczaj no, większość osób w, no pewnie młodszym niż naszym wieku, no mieszka w jakichś wynajmowanych mieszkaniach, no bo wiadomo, że nikt nie chce się ładować od razu w mieszkanie swoje, nie? No i zazwyczaj w tych wynajmowanych mieszkaniach są już meble, które kupił właśnie właściciel. I zazwyczaj to są jakieś meble z Ikei i tak dalej. I masz tych ludzi, którzy po prostu mieszkają sobie w tym najmowanym mieszkaniu, ale chodzą i opowiadają o nim, że no, tu jest taka szafka, ale postawiłam tutaj lampę taką, żeby pasowało tutaj do
wystroju. Kupiłam Ikei. Jakby jedyny sklep, w jakim ludzie zmarły zakupy, to Ikea. Wszystko jest takie same. U trzech lasek były te same komody na przykład, tam w trzech filmach z rzędu, nie? I jeszcze widzisz, że jedna z jednej serii, druga z drugiej.
No bo to jest zajebista komoda, no.
No, a to jest prawda. Jak jest coś zajebiste, to bierzesz więcej.
No.
Dobra, jakieś pytanie, tak, bo Oskar umrze.
Mam pytanie o X-Men, Oskar, możesz wracać do życia. Opowiecie, w jakich okolicznościach młodzi X-Men wrócili do swojej linii czasu? Ja myślę, że to w jednym zdaniu.
Nie, no to daj Oskarowi, by coś powiedział. Co?
Bo raczej po polsku o tym nie przeczytamy.
Radek sobie poszedł.
Radek stwierdził, dobra, jebać.
Dobra, to hejtują, Oskar o X-Menach.
Hejtują Ikeę, więc wychodzę. O, pamiętam znowu przemysł.
Muszę sobie przypomnieć, to był tak zapomina, tak do zapomnienia było. Musieli wrócić, bo jakby zginęli, to by się czas spierdolił, więc wrócili i wymazali im pamięć, ale tak, żeby ci dorośli teraz przypomnieli sobie o tym, żeby nie wymazać teraz, nie wiem, tyle tam. Nie wiem, masz coś do dodania.
No, trzeba było się ich pozbyć, więc po prostu trzeba było to zrobić w taki sposób, żeby się ich pozbyć, ale żeby nic się nie zmieniło. W sensie, żeby, wiecie, żeby nie trzeba było mówić, że o tym, o, teraz nikt nie będzie pamiętał.
Tak, i trzeba jeszcze raz tłumaczyć. Tak. Więc teraz...
Zrób coś, żeby nie było dwóch czatów. No bo w oczach mi się dwoi, jak są dwa obok siebie, takie same.
Jedyne, co mi się z tego podobało, to było w War of the Realms później, konsekwencja, że ci Champions walczyli z tymi tam elfami Malekita i Cyclops do nich przyszedł, ten dorosły Cyclops, który nijak nie pasuje i mówi do Kamali i tam do tych wszystkich, że no on pamięta, jak oni razem, jak on był dzieciakiem, wiesz, jak razem byli, zakładali Champions jeszcze. I tam Kamala tak płacze, że o, że to jest ten dorosły Cyclops, ale to ten młody, który z nami tutaj grupę zakładał. To był całkiem spoko.
No to weird trochę, nie? I teraz nie masz kumpla, bo on jakby, jego osobowość jest jakby jedną i tą samą osobowością i wspomnieniami z tym dorosłym typem, którego nie znasz. No
dla niego to się wydarzyło...
Którego znasz jako mutanta terrorysta.
Dla niego to się... No nie, już nie jest mutanta terrorystą, ale no, dla niego to się wydarzyło nie, no. 20 lat temu, nie? Z jego perspektywy.
Jezu, Egmont już nie wydaje komiksu z młodymi mutantami. PS, nie lubię poniedziałku, to jedna z moich ulubionych komedii. Wolę nawet od Misia. Ja z takich w komedii dla starych ludzi zawsze lubiłem Zazowate Szczęście.
Bruneta Wieczorowa.
Super jest. W ogóle wszystkie Mąka spoko, filmy.
Ale nie tak dobry. Zazowate Szczęście było lepsze.
Eroika jest znakomita Mąka. Widziałeś Eroikę?
Nie.
A zobacz, będę się bawił jak prosię. To jest dokładnie jak Zazowate Szczęście, w tym ten sam typ humoru, nie? Andrzej Mąk był, o matko, jednym z najzabawniejszych i takich najbardziej, wiesz, w punkt mówiących o tych czasach PRL-u i tych powojennych, jakiego znam. Szkoda, że tak krótko żył, no ale niestety.
No, przepis ustawy. Widziałem, że Paweł się śmiał z instrukcji.
Instrukcji resetowania żarówek, bo kiedyś tak, dla śmiechu Paweł nam puścił. Ostatnio Łukasza musiałem zresetować żarówki, to naprawdę oglądałem instrukcję resetowania żarówek i zadziałało.
Właśnie jak się kupuje smart żarówki, takie, które z nimi można się tam połączyć przez aplikację i tak dalej, no to żeby je połączyć przez Wi-Fi, no trzeba wykonać taką instrukcję, włączać, wyłączać i tak dalej. No kiedyś Paweł nam to włączył bez kontekstu i było śmieszne bardzo, nie? Że o, włącz, wyłącz, włącz, wyłącz, włącz.
Włącza 7 sekund, wyłącz 2 sekundy.
A potem kupiłem smart żarówki. Faktycznie tak jest. I działa, więc ty poruszysz
się. Ale to jest, na razie ja się ciągle nie mogę przyzwyczaić, bo jest ten odruch, no, że jak wchodzisz do pokoju, no to cyk włącznik i zapala się światło. A tu nie można włączyć, musi być jakby cały czas w tej pozycji włączony, ale żarówki nawet jak są wyłączone, to trzeba tylko aplikacją włączać, wyłączać. I to jest mimo wszystko dużo mniej wygodne. Powinno się dać po prostu wejść i powiedzieć coś do tej żarówki.
No właśnie przyszło do mnie tutaj Google Nest. Więc to będzie ten głośniczek, który będzie sobie stał i do którego będzie można mówić, no bo z telefonem czy...
No bo z telefonem to zawsze trzeba go włączyć i tak, żeby odpalić asystenta.
To jest jak mówisz coś do telefonu, szczególnie po polsku, po angielsku jest ponoć łatwiej, ale szczególnie po polsku, no to on czasami nie wie, jak zinterpretować twoją komendę, nie? Jak mówisz na przykład włącz YouTube, nie? No to on ci włączy YouTube'a na telefonie, no bo to jest pierwsze, co tam przychodzi do głowy, nie? Musisz powiedzieć,
a da się przestawić asystenta na angielski?
Telewizor. Można, może
sobie. Okej, no bo ten nasz jest defaultowo po polsku i to jest czasem śmiesznie odpalać się w takich randomowych momentach tylko po to, żeby powiedzieć, przykro mi, nie mogę ci w tym pomóc.
No kiedyś tak się włączyło jak w kontekście zupełnie, nie? No. Pamiętam, że coś rozmawialiśmy i nagle, przykro mi, nie mogę w tym pomóc. No, ale to jest Google Nest, tylko właśnie minusem Google Nest, jeżeli ktoś by się interesował czymś takim.
Mogę tworzyć?
Jest to, że no, on właśnie nie ma polskiej wersji, nie? W sensie, że on to jeszcze nie wyszło w Polsce, więc nie ma polskiej wersji asystenta, mimo że jest polski asystent na przykład na telefonach czy telewizorach.
No, mamy ten, mamy unboxing.
No, unboxing, tak. No. Okej, okay. Czy lubicie Wesele Wyspiańskiego? Ja lubię Wesele Smarzowskiego, ale...
Wesele Wyspiańskiego było okej, okay, ale nie sądzę, żebym kiedykolwiek wracał do Wesela
Wyspiańskiego. Nie, do dzisiaj pamiętam, że trzeba być w butach na weselu.
A wesele, jak każde polskie wesele, no jakby Wyspiański, tu wiecie. Dobrze ujął wiele rzeczy. I dzięki niemu mamy chochoła do dzisiaj, nie?
No, bardzo często używany. Okej, okay. Dobra, to tak. Piotr Kubisiak. Red Dead Redemption 2, Team Oscar, w tej grze nic się nie dzieje.
Dziękuję.
Z obozu, no.
Jezu. Jezu. Nie, to nie można mieć emocji, nie można być człowiekiem i oddychać, nie lubiąc Red Dead Redemption. To jest najlepsza fabuła w historii. Najpiękniejsza.
Ja myślę, po prostu trzeba być w nastroju. O, może tak, nie? Bo ja wiem mniej więcej, jakie na przykład Marta ma gust i też jednocześnie wie, że jakby, że seria jej nie podeszła.
Myślisz, że kiedyś jeszcze podejdzie?
Myślę, że jak będziesz miała nastrój, to podejdzie, bo ja pamiętam, że wy mówiliście też, że pewnie mi nie podejdzie, bo właśnie tam się robi, jakby są osobne animacje do otwierania rzeczy i wszystko się dzieje tak powoli i tak dalej. I faktycznie normalnie tego nie lubię w grach, ale nie wiem, coś było takiego, albo ja byłem w takim nastroju, że mi to kliknęło, nie? I dzięki temu jakby też inne rzeczy w tej grze już... się,
nie,
wiecie,
to ma farsz z folii bąbelkowej.
No, ktoś nie chciał zniszczyć bardzo, nie? Wydaje mi się, że to jest, no, zależy od nastroju, nie? I też tego, na jaki rodzaj gry masz ochotę, no, bo jeśli faktycznie ktoś ma ochotę po prostu popykać sobie, wiecie, szybko przejść do akcji i do takiej, ten, nie wczuwać się, no to będzie ostatni tytuł, który powinien sięgać.
Nie, tutaj masz 50 godzin na liczniku, o, gra się zaczyna teraz.
Wyciągnęłam. Faktycznie wygląda jak głośnik. Ładne, spoko. O, jak się wyjmie, wygląda jak takie ja. Wygląda jak coś, co w Black Mirror przechowuje twoją formę fizyczną, czy tam i w środku siedzą.
No, i dzięki temu Obama będzie nas zawsze słyszał.
I Bill Gates, mam nadzieję, że też.
Nie, no to... No pewnie też. I jeszcze dokładnie tak samo wygląda też Google Home Mini, tylko że to jest jakby starsza wersja, która jest ponownie gorsza. Więc trzeba uważać, bo wyglądają tak samo. I często jest tak, że Google Nest się sprzedaje jako... Znaczy Google Home się sprzedaje jako Google Nest. Bo
to jest Nest właśnie. Mini.
No to Nest Mini może być. W sensie okay. Google Nest Mini jest spoko. Google Home Mini to jest to poprzednie. Okej, okay. Słuchajcie, będziemy się powolutku żegnać. Jest 20:47, więc myślę...
Nie ma żadnych... Już przerobiłeś wszystko, tak?
Tutaj tak.
A z tipów?
Z tipów?
Otwierasz tej monetu.
Chyba też. Znaczy to jeszcze mówię, jeszcze do 21 myślę, że zapuścimy.
Okej, okay. Dobra, tu też jest. No.
Będziemy się żegnać. Tak jesteśmy dłużej dzisiaj niż zwykle.
Nie no, później troszkę zaczęliśmy.
A no racja, tak, był problem techniczny, to prawda. Nie, dobra, to zacznijmy sobie na czas w takim razie. Cyberpunk w złocie. Kto z was będzie grał od premiery i kto będzie podsyłał wrażenia z City Night na bieżąco? No ja bym chętnie pograł sobie w premierę i cały czas mam ten ambitny plan, żeby kupić wersję steamową i pograć na Shidzie, żeby zobaczyć, czy ten streaming gier faktycznie ma sens. W przypadku, wiecie, nowej gry i gdzie serwery mogą też nie domagać i no zobaczymy. Ale też no... Nie wiem, czy w tym czasie właśnie nie będę grał w coś innego, nie? W listopadzie...
Valhalla wychodzi.
Valhalla wychodzi. Wcześniej jest jeszcze ten Legion, nie wiem, czy ukończę ten Legion do tego czasu, więc no nie wiem, nie obiecuję. Na pewno ja bardziej czekam na Watch Dogs Legion w tym momencie niż na Cyberpunka, ale bardziej czekam na Cyberpunka niż na Assassin's Creed Valhalla, więc u mnie tak wygląda ten ranking na razie. Więc
raczej będę grał na bieżąco, bo mi przesunęli dodatek do World of Warcraft. Planowałem 27 października zniknąć z życia i wymeldować się i pograć trochę w WoWa, ale dodatek jest przesunięty na późniejszy okres w roku, cały czas nie znamy premiery, więc no tak się składa, że w takim razie jednak chyba pogram i w te Watch Dogsy i w tego Cyberpunka.
Okej, i tu jest, to jest pytanie, myślę, że to o tym sobie pomówimy też w jakimś kolejnym przeglądzie newsów, pewnie jakoś tam w najbliższym czasie, bo znowu nam się zbiera tych informacji. Co sądzicie o plotce o nowej roli Deadpoola w MCU? O tym pewnie też jednocześnie o tym kontrakcie, który miałby Reynolds podpisać, który byłby
jest
największym...
Jest jakaś plotka o roli, bo widziałem tylko o kontrakcie, była jakaś plotka.
Znaczy, były tam plotki, że to jest przez to, że on ma tam kamiosy robić jakieś,
że ma po prostu się pojawiać w filmach, wiesz.
Ale to też od Rishmana było, czy...
A to już nie pamiętam od kogo.
Discovered.
Nie, on był połączony z tymi głównymi, ktoś tam dodawał. Ale dlatego mówimy, że to jest tak, wiesz.
To jest raczej wniosek wynikający z tego, że no, jeśli ten kontrakt miałby być na tak dużo filmów, to pewnie nie będzie to, wiesz, duży występ w każdym filmie, tylko że byłby to mniejsze role.
On by najlepiej pasował w tym momencie, żeby być tym łącznikiem, nie? Między filmami jakimś, w jakiś sposób.
Problem jest taki, że ja znowu po tym, jak dostaliśmy ostatnio kolejne informacje o przesunięciach, to mi znowu entuzjazm kompletnie opadł, jeśli chodzi o MCU. I fajnie, wiecie, fajnie, że WandaVision najpewniej wyjdzie o czasie, ale przez to, że znowu nie zobaczymy w tym roku tej Black Widow i kolejne rzeczy zostały przesunięte o kolejne terminy, no to znowu, wiecie, znowu mam to w takiej perspektywie, że no fajnie, fajnie, tylko że zanim ja to zobaczę, to już, wiecie, zdążę zapomnieć. Więc no tak nie nastawiam się jakoś emocjonalnie do tego, no ale spoko, fajnie. Mam nadzieję, że mają jakiś konkretny plan na temat tego Deadpoola. No. Myślę, że to może być mniejsza rola niż Cameo Stanley jako easter egg gdzieś tam na ulicy na przykład. No nie, no myślę, że jak już by go zaangażowali do czegoś takiego, to by było coś jak Stanley właśnie. Nawet jeśli nie, wiecie, nawet jeśli nie w trakcie filmu, żeby to nie odrzucało nikogo, to jako jedna ze scen po napisach na przykład. Tak, wydaje mi się, każdym razem na miejscu akcji się pojawia Deadpool po czasie, nie? I robi jakby śmieszny żart.
Jakby podpisali na takie Cameo, że on tam gdzieś w tle ma być, to by na zupełnie innych zasadach, nie? Że 10 filmów czy coś takiego, nie?
No myślę, że wtedy to tak. Ten nie był taki duży news. Oskar, co sądzisz na razie o nowym dodatku do WoWa? Oskar ma w sumie przed czasem, już gra dawno. To może być dość solidny dodatek, trochę jak MOP, co to?
Mist of Pandaria.
Aha, Mist of Pandaria. Przy lepszej ilości kontentu może nawet Legion. To jest taki ranking pewien.
To są części, tak?
No bo w WoWie jest tak, że oni generalnie wygląda na to, że co drugi dodatek robią taki chujowy i mi się nie wyrabiają się w czasie i jest cienki, a co drugi robią taki naprawdę dobry. I tak skacze i teraz wypada, że to będzie ten dobry, bo ten, który dopiero co był gówniany. Ale ewidentnie się nie wyrabiali. Na becie ludzie pisali, że tam połowa feature'ów jest niegotowa, wszystko jest all over the place. I już się wszyscy bali, że 27 października dostaniemy znowu wersję, która jest zabagowana i niegrywalna. I Blizzard przesunął, przez co to jest najzabawniejsza rzecz. Zwykle jak się przesuwa grę, no to ludzie generalnie piszą, przesunęli znowu, ile mamy czekać, nie? A z tą grą to ludzie jakby szampany otwierali. Że jest, przesunęli, postawili się tutaj shareholderom czy coś, przesunęli grę i w ogóle super są. No ale z drugiej strony jeszcze trafili w tym momencie, kiedy wiesz, Cyberpunk crunchował, a Blizzard przesunął, no to tam pewnie parę punktów PR-owych tym zyskali, więc na razie nie wiem, kiedy to wyjdzie. Ale czekam, bo chciałem strasznie pograć.
No, wracając jeszcze na moment tego Cyberpunku, no to fakt, że to już poszło do tłoczni, to pewnie oznacza, że już żadnych absolutnie przesunięć
nie będzie.
Że kampania już teraz pewnie wejdzie w decydującą fazę.
Znaczy, no to teraz siedzą i robią patcha na day one, tak?
No tak. Będzie, wiecie, 30 giga do ściągnięcia o północy zapewne przy instalowaniu. No, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, to tak. Odświeżę jeszcze tylko, czy nie mam jakichś dodatkowych... Nie, dobra, się załadowały nowe i spoczetów nie było. No dobra, słuchajcie, to będziemy się żegnać w takim razie, pobawimy się tym
Google. Będziemy się bawić asystentem.
No, a później coś mieliśmy do roboty, nie?
Tak, oglądać czapki, mieliśmy poszukać czapek.
A, mieliśmy poszukać czapek.
Ja idę kończyć pewien serial, który Radek mnie zaraził tutaj.
A, i będzie, nagramy coś. To jest cudowne. To jest cudowne, że cię wkręciłem. Możesz powiedzieć, co to jest.
Radek od dawna mnie męczył, żebym zobaczył Stargirl. Od dawien dawna, więc w końcu obejrzałem jeden odcinek, stwierdziłem, okej, kolejnego dnia stwierdzę, no dobra, to zobaczę drugi. I właśnie jestem przed finałem, więc...
Ha, mówiłem, a finał to jest endgame dla seriali, jest cudowny.
No, jak skończę, to może nawet pogadamy. Bo...
No, może to nie dobre, mówię, no, może co? Pogadamy.
To jest tak bardzo nie CW, że chyba bardziej się od CW nie da.
Ale spokojnie, w drugim sezonie dostaniesz swoje CW.
Nie było, no ale o to chodzi, że to jest tak bardzo nie w stylu tych seriali typu Arrow czy coś.
No nie jest CW, no bo nie było.
No i widać, ale... być, nie? No, to jest zupełnie inna jakość seriali.
No i to widać, że to jest Jeff Jones z tych najlepszych czasów jego scenariuszowych, nie? Że to jest kupa życia w tym filmie, w tym serialu znaczy.
Taka Black Widow w pandemii mogłaby zrobić 500 milionów. Nie, no nie przy takiej liczbie kin w tym momencie. To i przy jakby... Nie sądzę, żeby ktokolwiek w tym momencie chciał wychodzić i faktycznie z domu wychodzić i iść na ten film w USA, gdzie jakby sytuacja się pogarsza, nie? Więc no nie sądzę. Myślę, że na tym etapie jakby jedyną opcją byłoby jednak wrzucić to na streaming, a nie do kin. Więc to zupełnie odkłada. Dobra, to myślę... To bardziej, że właśnie ostatnio była ta informacja jeszcze o dodatkowej sieci, która się zamyka, nie? O Odeon, więc...
Prawie wszystko się teraz zacznie zamykać. Albo padnie, albo stwierdzają, że muszą się zamknąć, no, żeby...
Ile teraz AMC ma na pół roku, nie? Jeszcze kasę.
Ale po AMC to mówią, że po pół roku to oni już będą musieli się na permanentnie zamknąć.
Tak, o to mi chodzi, nie?
A Regal się zamknął na zasadzie, że nie permanentnie, ale na zasadzie nie możemy utrzymywać wszystkiego, co trzeba utrzymać, kiedy kino jest otwarte, więc ograniczymy koszty się zamykając po prostu. Oczywiście zamknięte kino dalej generują koszty, tylko mniejsze.
No, bo też od dawna myślę, że byliśmy świadomi tego, że prędzej czy później jakby no, kina będą szły w odstawkę, będzie rosła rola streamingu, oglądania w domu, wraz z coraz szerszym dostępem do tych usług, wraz z no, rozwojem technologii, znaczy... nie, malejącymi cenami i sprzętu, i samego streamingu, i internetu, i tak dalej. Wiecie, no w USA wiadomo, że pod względem internetu to jest tak sobie, więc podejrzewam, że ile osób, które nie mieszkają w najwyższych ośrodkach, zwyczajnie no, mają problem też choćby z połączeniem stabilnym, żeby oglądać cokolwiek, ale to się też poprawia praktycznie no, z każdym rokiem, więc no, więc pewnie to by się i tak zadziało prędzej czy później jakby stopniowo, ale no najwyraźniej no, ta pandemia przyspieszy tę ten zmianę no, bardzo mocno i to i tak się musiałoby się kiedyś wydarzyć, no, ale
ewidentnie się szybciej, to tak wyglądało, jakby te duże sieci liczyły na to, że podtrzymają się chwilę, wiecie, klasykami, jakimś tam imperium kontratakują, jakimiś szczękami i tak dalej, a od jesieni zaczną się rozkręcać. Ale jak nagle na jesień im zabrali te duże filmy, no to sorry, jak długo możesz puszczać klasyki z lat 70., 80., żeby się utrzymać? No nie możesz. Więc wydaje mi się, że na tym etapie dopiero teraz się tak naprawdę wszystko spierdzieliło. Tam to jeszcze wydaje mi się, że mieli ten plan awaryjny, ale jak plan awaryjny idzie do kosza, no to już nie ma nic więcej.
W ogóle najsmutniejsza rzecz pandemiczna to jest to, jak dzisiaj zwolnili tego dinozaura, maskotkę Arsenalu Londyn, w klubie piłkarskim. 27 lat pracy, od 93. Tam starszy pan siedział, taki przy 70. jakoś, nie?
Jakim mogli tyle lat trzymać Wengera, a zwolnili tego dinozaura?
Tak, tak. No, ale mówię, oni czynem trzymają Mesuta Ozila cały czas. Jego mogli zwolnić, ale nie tego dinozaura, który tam zawsze był. I powiedzieli, że wróci, jak kibice wrócą. I nie wiem, czy ten dziadek jeszcze wytrzyma tyle. Jest to jest takie smutne. Ganazaurusa, dinozaura, kopiącego piłkę, zwolnili.
No. Także, ale myślę, że jeszcze wrócimy sobie do tego tematu. Myślę, że wiecie, jak za jakiś czas zrobimy sobie takie, na koniec roku myślę, że zrobimy sobie podsumowanko. 2020, co zmienił w naszym życiu?
To jest najbardziej depresyjny odcinek w historii napisów końcowych.
No, ale przynajmniej mamy pretekst, żeby powoli przestawiać oglądanie w domu, nie?
Ale w tym tygodniu mam ambitny plan pójść do kina.
Na co? No. Coś, co może omówimy.
Co może chociaż z Jackiem omówimy.
Chociaż nie jest teraz jak po czasie,
Oskar to pójdzie,
nie jest aż tak do omawiania, ale ja bym to zrobił tylko przez to, żeby o jednej pani powiedzieć.
W sercu, tak.
Tak. O niczym innym. Bo tak, ten film jest bardzo taki przeciętny, wiesz, trochę serce tam pomasuje i tyle, ale jest jedna pani...
serce może pomasować zawał, a nie...
No, trochę to też. Ale tutaj mówię, jest 5 minut dobrych w tym filmie, naprawdę dobrych, wybitnych, z jedną panią wybitną.
Dostaliście jeszcze tutaj tip.
No dobra, to będzie ostatnia autentyczna rzecz, o której pomówimy. Chłopaki pomówią. Jak tam jak Justice Outsiders, chłopaki?
To Radka.
Chłopaki.
Ja nie skończyłem jeszcze.
Ogólnie możemy powiedzieć, że w planach mamy na pewno omówienie The Boys, bo obaj oglądamy i jak się skończy, bo został tylko jeden odcinek do finału, to jak skończy się, to pewnie pogadamy o The Boys, bo nam się bardzo podoba. No to Stargirl zaraz skończę, to może to też ruszymy z serialowych rzeczy.
Może będziesz chciał po finale, zobaczysz od razu.
To jak będę chciał, to pewnie też pogadamy, co prawda już tak po czasie, ale poza tym to żadne seriale.
Ktoś spytał, czy Greenland. Nie. Greenland to nie jest coś, o czym porozmawiamy chyba.
Poza tym to nie ma chyba jakichś seriali, które byśmy oglądali, o których chcielibyśmy gadać.
Nie, bo to jest nic, nie. Wiesz co, lecą te wszystkie, które chciałbym zobaczyć, ale które czekam, aż się skończą i muszą chwilę odleżeć, zanim zobaczę. Jak na przykład ten Scotta, ta Raised by the Wolves. To też musi odleżeć. Tego nie chcę z tygodnia na tydzień oglądać.
No, a Young Justice, to jak Radek skończy, to ja kiedyś mogę pogadać. Już niestety trochę czasu minęło, więc już na świeżo bym nie gadał. Tak samo jak o Dragon Ball Super mieliśmy gdzieś pogadać i Radek nie skończył.
Ja mangę czytam. Może kiedyś coś.
No dobra.
To ostatnia rzecz. Jest pytanie, czy będą streamy na Twitchu? Będą, bo mamy regularne streamy na Twitchu. Może nie wiecie, ale możecie wpadać w soboty. W soboty staramy się, żeby zawsze był, a czasami jeszcze w tygodniu jest jakiś taki nadprogramowy, ale no. To wtedy spontanicznie.
No, jutro raczej nie będzie, no bo jutro będziemy pewnie robić coś innego. Okej. No dobra, słuchajcie, no to będziemy się żegnać. Dziękujemy wam bardzo za udział, dziękujemy za tutaj za to nasze wspólne poprawianie sobie humorów rozmową i dyskusją o popkulturze w czasie, kiedy nic się nie dzieje.
O samych smutnych rzeczach, kiedy jeszcze w poniedziałek, kiedy jeszcze była apokalipsa.
Zwolnili dinozaura z klubu.
To był najsmutniejszy stream.
Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że gdybyśmy mieli normalne premiery w kinach, byśmy nie tracili czasu na gadanie o Noli Holmes. Pewnie obejrzałby to Radek, bo kawie tam jest, a my byśmy zlali to po prostu natychmiast, bo byśmy, nie wiem, oglądali w tym momencie jakieś produkcje kinowe. No ale mamy takie czasy, jakie mamy. Mamy więcej czasu na oglądanie rzeczy w domu i więcej czasu na granie na przykład. Ja gram więcej gier, mogę sobie z Super Mario Galaxy na spokojnie pograć na przykład. Więc jakieś zalety.
Jutro wychodzi gra, na którą czekam najbardziej na świecie, więc...
Nie wychodzi gra, wychodzi kawałek tej gry.
Właśnie, to możemy powiedzieć, że najpewniej w sobotę...
pokażemy wam. Tak, wszystko będzie działać, bo nie wiadomo. Oczywiście mowa o Early Access Baldur's Gate 3, więc wiecie, jak to jest z tym Early Access, to czasem coś może nie działać, może jeśli na przykład będzie się bardzo sypać, albo nie wiem, wersja multiplayer nie będzie działać czy coś, no to nie obiecujemy, no jak będzie działać, to pokażemy.
O, Marta będzie
sobie pokażemy. Bo ja się mega jaram, bo że ten kreator postaci wygląda wybitnie.
Plan jest ogólnie taki, że tak, że to sobie postreamujemy na naszym kanale, a jak wyjdzie za jakiś czas wersja taka pełniejsza może, to pomyślimy może nad jakimś takim napisowym graniem, większym groniem, bo myślę, że...
Ale to pewnie jeszcze długa droga, to...
Weź wcześniej na konikach będziemy jeździć jeszcze.
A będziemy jeździć na konikach, to prawda. Więc takie są plany growe. Mamy tylko plany growe teraz, bo taka jest rzeczywistość. No. I będziemy, tym bardziej, że teraz do końca roku mamy naprawdę kilka sporych gier, na które czekamy. W tym gry, na które wspólnie czekamy, gry, na które jakby czekamy pojedynczo, bo akurat jesteśmy fanami cyklu. Natomiast jeśli chodzi o filmowe plany, to wszystkie nam je przyłożymy.
Kiedyś wyjdzie ten dodatek do WoWa, to może z Pawłem postreamujemy, jak chodzimy i rozpieprzamy w WoWie, ale... Ale to będzie. Jezu,
ale jeśli jednocześnie będziecie zobaczą. Oglądać jakiś YouTube i komentować.
Ale to będzie za
instrukcję testowania żarów.
Wiesz, jak ta Tibia się odpali tymi kolorami, tam ludzie nie będą wiedzieć, co się dzieje przecież.
To wiesz, te wszystkie numerki, które przy ciosach
to jest cały czas...
Efekty i tak dalej.
To jest cały czas jedna z największych gier, jakie istnieją, jeśli chodzi o ilość.
Nie, a ja tego nie neguję, ale oglądasz to na ekranie, to jest, kurczę, stroboskop.
Są takie gry.
Wiesz, że ktoś może mieć problemy z takimi
właśnie jedną z tych gier, które też bym chciał ograć, ale nie mam kiedy, no to jest to Crusader Kings 3, na które... Ale to w sumie też poczekam, aż sobie stanieje, jakieś DLC wyjdą może. Tylko, że znowu, to jest strasznie fajna gra, jak się rozgrywa w twojej głowie, ale już tak jak ktoś miałby to patrzeć z boku, to tak średnio, no bo i tak ta gra wygląda dużo ładniej niż poprzednio, bo jakby starają się zminimalizować ten efekt z oglądania Excela, jest dużo obrazków, dużo jakichś takich grafik.
Rewolwer pisze, że Duna przesunięta.
Właśnie chcę zobaczyć.
Dobra, idziemy. Nie mówiłam, że będzie przesunięta.
Po tych informacjach o kinach, to ja myślę, że już nie ma absolutnie szans na to.
Nie, to jeszcze jest Wonder Woman. Przestańcie. Wonder Woman została. Jest jeszcze cały czas.
Czekajmy do jutra. Jutro będzie, że Wonder Woman przesunięta.
Nie, ja wierzę w to tak naprawdę wcale. Ale...
Aczkolwiek tą Dune to na HBO Max mogliby wrzucić, by mieli chociaż coś, czy można by ten serwis reklamować. Nie?
W tym roku tym największym blockbusterem będzie Greenland. I
nie, ale słuchajcie, to myślę, że w jednym z kolejnych odcinków napisów albo w środę, albo na pewno w środę, albo w piątek, myślę, że będzie właśnie serwis newsowy, ale... i sobie pomimo przesunięciach, o tych wszystkich rzeczach też jakoś...
Ale warto powiedzieć na kiedy, więc chyba naprawdę Villeneuve będzie miał czas...
Październik 2021.
Pierwszy październik, to praktycznie rok przerzucili, tak, praktycznie rok przesunęli Dune.
Kurde, to jeszcze 6 godzin będzie trwała.
Dopracują. Dobrze, słuchajcie, super.
Jeszcze ci aktorzy zdążą tyle rzeczy odpierdolić, że będą musieli ich wycinać. Jeszcze zagra tam Christopher Plummer zamiast Solameta zdąży.
Ale to jest Warner Bros., więc oni nikogo nie wycinają.
Amber Heard zostaje. To tam
chociaż chciałbym zobaczyć, jak wycinają Solameta i dają tego tam. Właśnie Christophera Plummera, jak gra tego Polatrydę.
To zastąpią ci kogoś Kevinem Spaceym prędzej.
Wonder Woman też przesunął. Nie ma żadnych złudzeń.
Wiadomo, że przesunął.
Dobrze, chodźmy, bo dobrze. Już tak smutno się robi, że już tylko do trumny.
Nie, fajnie jest, gierki są, jest dobrze. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam jeszcze raz. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.